Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Serdecznie witam wszystkich radiosłuchaczy przy mikrofonie Lech Polakiewicz. Witam również panią Wiktorię, która realizuje dzisiejszą audycję, oraz naszych gości. Są nimi pani Jadwiga Pulikowska, doktor biochemii, wieloletnia diecezjalna doradczyni duszpasterstwa rodzin w archidiecezji poznańskiej, oraz pan doktor Jacek Pulikowski, zaangażowany również w działalność duszpasterstwa rodzin. Przez dwie kadencje był świeckim konsultorem Rady do Spraw Rodziny Konferencji Episkopatu Polski. Obydwoje byli audytorami na synodzie o rodzinie w Rzymie w 2015 roku. Serdecznie witam.
I my witamy również.
Szczęść Boże. Spotykamy się w szczególnym czasie. Wczoraj był dzień dziadka, przedwczoraj dzień babci, a więc jest to okazja, żeby bardzo serdecznie pozdrowić wszystkie babcie i wszystkich dziadków. My też już do tego klanu należymy, więc tym bardziej to doceniamy. Życzymy wszystkim babciom i dziadkom jak najwięcej radości. Z każdego wnuczęcia, każdego malucha i dorosłego już potem wnuka, który jest przecież darem Pana Boga. Życzymy coraz mądrzejszej i coraz głębszej miłości dla swoich wnucząt, a równocześnie coraz mądrzejszego wspomagania swoich dzieci jako rodziców naszych wnucząt. Szczęść Boże!
Drodzy Państwo, i temat dzisiejszej audycji: teściowie i dziadkowie. Czy to przypadkiem? Akurat tak się złożyło. Jacek Pulikowski zaproponował właśnie tą datę i ten temat. Ale czy myślałeś o tym, że to będzie
dziadka? Oczywiście, że myślałem, bo to jest data, która wymusza myślenie o dziadkach. Tym bardziej, jak sam jestem dziadkiem. Znaczy nie sam, bo swoją żoną babcią jestem dziadkiem. Ona babcią. I ten temat nam się tak, że tak powiem, praktycznie bliski staje. I rzeczywiście jest zwykle te wszystkie rocznice, okazje, święta, one są taką mobilizacją do pomyślenia, zastanowienia się nad ten właśnie temat. W tym wypadku w Dzień Kobiet zastanawiamy się nad kobietami, prawda? W sam Dzień Dziecka bardziej się pochylamy nad dziećmi. Ten dziadek jest tak do babki doczepiony, bo zawsze było święto Dzień Babci, prawda? No, ale dziadek na szczęście został doczepiony. Może dla mnie, bo jak już zostałem dziadkiem, to się cieszy z tego
ale
święta.
Ale też kwiatek dostaniesz i bombonierkę może jakąś.
Tam przede wszystkim najważniejsze są podarunki od wnuków, typu rysunek, który mówi, o jakaś liczna żabka, przecież nie żabka, tylko słoń. A właśnie, chciałem powiedzieć, że słoń, prawda? Od tych maluszków. Ale to są nie radości, które po prostu są i znają to. Myślę, że wszyscy dziadkowie, a opowiadać o tym to nie ma co, bo i tak nie dziadkowie nie zrozumieją. Jak mogą być wzruszające gesty pamięci, miłości ze strony wnuków. Ale dlaczego ta zbitka teściowie i dziadkowie? Jakbyśmy tak spokojnie spojrzeli, to w Bożym Ładzie jest tak, że najpierw, przynajmniej tak powinno być, najpierw zostajemy teściami dla synowej czy zięcia, a potem dziadkami. Tak powinno być, prawda? Więc te dwie grupy są jakby nierozdzielne, to są ci sami ludzie. Ale ja wiem, że jak się mówi teściowa, zaczyna mówić na jakimś wykładzie o teściowej, natychmiast pojawiają się uśmieszki. Znamy wszyscy dziesiątki kawałów o teściowej. Zresztą sam w książce pod tytułem Warto pokochać teściową, w aneksie na chyba ponad 15 stronach, kilkunastu stronach, zamieściłem duże kilkadziesiąt kawałów o teściowej. Ktoś może powiedzieć, po co? Trochę dla uciechy, ale nie tylko. Chodzi też o to, żebyśmy my, jako już starsi, nominalnie dojrzalsi, nabierali pewnego dystansu do siebie samych. To jest, i takiej lekcji też powinniśmy udzielać młodym. Był taki przepiękny kapłan Tadeusz Fedorowicz, który pojechał na ochotnika na Syberię, żeby zesłańcy mieli kapłana. I zebrano już po jego śmierci chyba tomik jego myśli. Wśród nich jedna jest szczególnie mi bliska. Naucz się śmiać siebie, abyś miał ubaw do końca życia. Tego zdrowego dystansu do siebie czasem starszym osobom brakuje, a czasami, a to przepięknie rozładowuje napięcia niepotrzebne, które czasem się, jakieś słowo nieopatrznie wypowiedziane, coś. Można obrócić żart, a można z tego robić jakąś wielką aferę. Ale żeby nie było takiego skojarzenia teściowa i od razu uśmieszek, wiadomo, straszna teściowa, co by było, gdyby tygrys napadł teściową, a nic, niech sam się broni, prawda, i tak dalej. I mądre, i głupie kawały na ten temat funkcjonują. Natomiast żeby troszeczkę zdjąć to odium złej teściowej, to często mówiąc o teściowej wspominam Mariannę Biernacką. Ona jest wśród tych 108 błogosławionych II wojny światowej i ona na ochotnika poszła na rozstrzelanie za swoją synową, która była w stanie błogosławionym. Prawda? Podmieniła się i świadomie poszła na śmierć, żeby ocalić synową, nawet nierodzoną córkę, synową i wnucze. Już nawet nie wiem, czy chłopca, czy dziewczynkę. Także są różni teściowie. I lepsi, i gorsi, i mili, i mniej mili, i bardzo ofiarni, i bardzo skąpi w okazywaniu uczuć wnukom. Bardzo różni. Ale żeby na ten problem spokojnie spojrzeć, to trzeba by się przyjrzeć, jaki był plan Pana Boga. Bo ten na pewno jest dobry. Jeżeli byśmy weszli w plan Pana Boga, to wszyscy teściowie, wszyscy dziadkowie, wszystkie tam zięciowie, synowe i wnuki byłyby szczęśliwe. Tylko ten plan by trzeba rozpoznać. Na czym o to chodziło Panu Bogu? Myślę, że odpowiedź na to pytanie leży w pochyleniu się nad relacjami. Relacjami miłości. Jak one mają być uporządkowane? Która relacja ma być na pierwszym miejscu, która na drugim, która na gdzieś tam na ostatnim, prawda? Jak to płynnie ułożyć, żeby z roli rodzica, który był najważniejszy dla dzieci, przejść w rolę teścia, który już nie jest najważniejszy, bo synowa czy zięć są ważniejsi dla mojego dziecka, prawda? Także jaki jest plan? Jaki jest plan tych relacji? Popatrzmy tak spokojnie, naturalny porządek w rodzinie. Najpierw się rodzi dziecko. Oczywiście najważniejsza dla tego dziecka, mówię o ludzkich relacjach, najważniejsza dla tego dziecka jest mama. Ona je rodzi, ona je karmi piersią. Jest to zupełnie naturalne, oczywiste. My, ojcowie, jesteśmy na drugim miejscu. Następną osobą ważną dla dziecka staje się ojciec. I oby tak było. I niestety wielu mężczyzn, stając się ojcem, ucieka od kontaktu z dzieckiem. My jesteśmy kiepscy w relacjach generalnie. Dziecko malutkie raczej napawa nas strachem i wtedy najchętniej byśmy, nie wiem, remontowali dom, budowali garaż, kopali ogródek. Wszystko, byle tego dziecka nie dotykać. I tu potrzeba mądrości żony, żeby wręcz wkładała w ręce męża niemowlę. Dlaczego? Dziecko do trzeciego roku życia zdobywa, tak się szacuje, połowę doświadczeń życiowych. Połowę ważnych doświadczeń życiowych. Tak szybko w ten świat wchodzi, prawda? Tyle się dzieje. Do trzeciego roku życia. I źle by było, gdyby to było bez ojca. Niestety wielu ojców się wycofuje na tym etapie, no bo dziecko robi się atrakcyjne, jak zaczyna sensem gadać, jak klocki układa wspólnie, prawda? Nie burzy każdej wieży, którą tatuś zbudował, tylko już potrafi coś tam skonstruować.
Ale wykąpać, przewinąć.
No więc właśnie o to chodzi, żeby wepchnąć. To jest zadanie bardzo ważne dla żon, żeby wepchnąć w ręce ojca dziecko właśnie do kąpieli, do przewijania i tak dalej. Niedawno badania w Polsce, 30 lat plus, młodzi ludzie powyżej 30 roku życia. Co się okazało, że nieprawdopodobnie lepszą, tak aż niemierzalnie lepszą relację z ojcami miały te dzieci, które przez ojca były kąpane w niemowlęctwie, prawda? I to nie jest przypadek, bo dotyk ma ogromną moc przekazywania i budowania relacji, prawda? Czyli małżeństwo świadome powinno bić się o to, że mama będzie najważniejsza, no chyba, że całkowicie dziecko odrzuci, porzuci, odda, ale normalnie, normalna kobieta, mama będzie dla dziecka najważniejsza i tu zagrożenia nie ma. Rzecz w tym, żeby ten ojciec wszedł na to drugie miejsce, wcześniej niż ma na to ochotę, angażując się właśnie w kąpiel, w przewijanie, w dotykanie. Dotyk ma ogromną moc.
Ale pojawia się teściowa i mówi, źle to robisz. Zrobię lepiej.
Dojdziemy do tego. To właśnie nie ma takich teściowa uprawnień, choć naprawdę mogłaby to zrobić lepiej, Ale nie o to chodzi. Nie o to chodzi, dokładnie, nie o to chodzi, prawda? Więc, przepraszam, ojciec ma świadomie budować relacje z dzieckiem. Teraz pomału te dzieci rosną, pojawia się rodzeństwo, polu widzenia, pojawiają się z czasem rówieśnicy i ta waga rodziców troszeczkę słabnie. Oni nadal są najważniejsi, ale już nie tacy wyłączni, prawda? I wreszcie pojawia się sympatia. Narzeczona, narzeczony, żona. I w tym momencie należy całkowicie przekopać relacje dotychczasowe. Dlaczego? Bo zresztą w Piśmie Świętym mamy czterokrotnie to napisane bodaj. Opuści człowiek ojca i matkę, połączy się z żoną swoją. I tak jak do dnia ślubu nawet, można powiedzieć, że najważniejszy był tata z mama z tatą, tak od dnia ślubu ostatecznie dla mojego dziecka ważniejszy ma być współmałżonek. Jeżeli tej relacji nie zaburzymy i ją uszanujemy, to prawdopodobnie będziemy szczęśliwi jako teściowie i dziadkowie. Jeżeli będziemy chcieli to podważać, albo nie wychowaliśmy tak dzieci, są zdolne do takiego odłączenia się od nas, no to wówczas będą te wszystkie zupełnie niepotrzebne napięcia. Czyli zobaczmy, my jako rodzice, którzy mieliśmy absolutnie pierwszeństwo w sercu dziecka od urodzenia, pomału nam to się zaczynamy dzielić.
Właściwie jeszcze przed urodzeniem.
Tak, oczywiście, tak, zwłaszcza czekając, my długo czekaliśmy na pierwsze dziecko, więc to te dzieci w naszych sercach już były długo, długo przed poczęciem nawet, prawda? Już nie mówiąc w czasie tak zwanego stanu błogosławionego, który dzisiaj się nazywa ciążą, a jednak mi się bardziej podoba pojęcie stan błogosławiony. I oby kobiety tak się czuły, że są błogosławione. Ale teraz pójdźmy ten krok dalej. Więc nasze dziecko wyszło za mąż, ożeniło się i my jako rodzice musimy ustąpić pierwszeństwa współmałżonkowi. I tu jest źródło bardzo różnych konfliktów, prawda? Idziemy dalej. Naszym dzieciom rodzą się dzieci, nasze wnuki. I my teraz powinniśmy jako dziadkowie, już dziadkowie, bo jak się porodziły wnuki, jesteśmy dziadkami, powinniśmy wycofać się na trzecie miejsce. Za współmałżonka, za dzieci i zająć tą pozycję trzecią, na podium jeszcze, ale trzecią. I to z tym najtrudniej radzą sobie niestety mamy teściowe. Dlaczego? Znowu to wynika z pewnego zaburzenia Bożego porządku, bo w porządku Bożym w małżeństwie powinno być tak, że na pierwszym miejscu, oczywiście Pan Bóg jest poza konkurencją, jest na pierwszym miejscu ponad wszystkim i nikomu to nie szkodzi. Żadnej miłości ludzkiej to nie przeszkadza, że Pan Bóg jest na pierwszym miejscu. Ale teraz wśród ludzi. Pierwsze miejsce współmałżonek, potem dzieci, potem rodzice i teściowie i potem inni ludzie. Prawda? I teraz jeżeli to zostanie naruszone i dla mamusi dzieci stają się ważniejsze od męża, a czasem od Boga ważniejsze. Nawet tak, bo mamusie wspierają na przykład grzeszne poczynania własnych dzieci, bo chcą mieć dzieckiem dobry kontakt, prawda? Pochwalają i finansują, nie wiem, mieszkanie przed ślubem razem i tak dalej, prawda? Więc jeżeli naruszy się ten porządek, na pierwszym miejscu Bóg, potem współmałżonek, potem dzieci, potem inni ludzie, potem te rodzice, teściowie, potem inni ludzie, to i dzieci staną się najważniejsze dla mamusi, to ona za 20 kilka lat będzie straszną teściową. Bo nie będzie chciała tego, wtedy się mówi o syndromie pustego gniazda, wtedy się mówi o tych wszystkich trudnościach wypuszczenia z domu i tak dalej. Samotność mamy po wyjściu z domu dzieci. Ale gdyby na pierwszym miejscu był mąż, gdyby ten mąż był naprawdę najważniejszym, choć wiem, że jest trudnym, czy dziecko jest lepszą lokatą uczuć niż dorosły dziad, prawda, kostropaty, który nie bardzo kuma w ogóle w tych klimatach relacyjnych, prawda? No czego cierpliwie uczyć i cieszyć się z każdego sukcesu i zachęcać do dalszych sukcesów. No. Więc tu jest źródło złych teściowych, ale też u niezłych teściów. Niektórzy teściowie też nie potrafią wypuścić ze swoich rąk swoje dziecka, prawda? Bo miał nad nim władzę, zarządzał nim i teraz jakaś obca baba zabrała mu syna, prawda? I on teraz tym synem chce dalej zarządzać, dyrygować i ustawiać małżeństwo. Wiele takich przypadków widziałem, ale korzeniem tego, tym źródłem jest to, że mąż przestał być dla żony najważniejszym, czy żona dla męża najważniejsza, prawda? I stąd się potem biorą te niesnaski na linii, no, teściowie, dzieci, wnuki, i tym samym dziadkowie zarazem, prawda? Bardzo często jest tak, że dzieci są niezdolne do odejścia od rodziców, są tak uwiązane w uczuciach, zwłaszcza mamy, że nie potrafią się oderwać od rodziców, nie potrafią uczynić współmałżonka najważniejszą osobą w życiu. I to rodzi oczywiście konflikty na linii młodzi teściowie, młodzi dziadkowie, prawda? Bardzo często. Ciekawe, częściej spotykałem się z mężczyznami tak uwiązanymi uczuciami z własną mamą, że po prostu, no żona była na drugim miejscu i żona to doskonale czuje. I mówi do męża, słuchaj, ale ty, dla ciebie ważniejsza mamusia. No to, to może oczywiście udowadnia jej, że się myli, tak? No przecież zobacz, z kim śpię, z kim mam dzieci, komu przynoszę pensję. No przecież głupia jesteś, zabrałem ci tak mówić, na zabrałem ci tak myśleć. Ale ta żona wie, że jak cokolwiek z mężem ustali, to on za chwilę zadzwoni do mamusi, spytali czy dobrze, pytają, czy dobrze ustalili. Jeżeli mamusia powie, że źle, to on to odkręca i zmienia. A jak zostanie na tym przyłapany, to też się z tego wyklamkuje, powie, tak, radziłem się mamy, bo mama jest mądra, ma doświadczenie życiowe i mądrością jest radzenie się doświadczonych ludzi. Ale on nie widzi, że on jest kompletnie uwiązany, nie jest zdolny do żadnej decyzji, prawda? Więc tak jak rodzice czasem są niezdolni do wypuszczenia dzieci z domu, tak i dzieci są niezdolne do odejścia z tego domu. To nie przez przypadek, to jest napisane, opuści człowiek ojca i matkę. I tu jest źródło w większości problemów na linii młodzi teściowie, czy dziadkowie, wnuki. Znaczy dziadkowie, wnuki są mniejsze konflikty, ale poprzez niesnaski z rodzicami wnuków ta cała sytuacja bywa niestety bardzo, bardzo zaburzona. Tak myślę, bo tych ilustracji mógłbym podawać tutaj bardzo wiele, ale też spójrzmy od strony dziecka. Jeżeli dziecko przez mamusię, czasem tatusia, jest traktowane jako pępek świata, jest najważniejsze, czyli nie jest traktowane po Bogu, współmałżonku, na trzecim miejscu jest pierwsze, to dziecko potwornie zawraca w głowie. To dziecko naprawdę czuje się pępkiem świata, jemu się wszystko za darmo należy, jego nie wolno skarcić. Zauważmy, całe pomysły wychowania bezstresowego po tej linii biegną. Dziecku ma być przyjemnie. Nie ma być przyjemnie. Dziecko ma się rozwijać na dobrego człowieka, prawda, na szczęśliwego człowieka. A żeby tak było, to czasem trzeba skarcić, czasem trzeba wyrządzić przykrość, czasem trzeba zawrócić ze złej drogi i to jest rola rodziców, prawda? Czyli jeżeli postawisz dziecko za wysoko, no to jest tragedia, bo to dziecko potem już się nie nadaje do założenia własnej rodziny. Oczywiście może to w trudzie pracy samochowawczej odrobić, odpracować, ale to będzie go bardzo wiele kosztowało. Dziecko ma widzieć, że dla mamusi tatuś jest ważniejszy od niego. Ma widzieć, że dla tatusia mamusia jest ważniejsza od dziecka. Ostatnio, jak odpowiadałem do takiego maila, kobieta napisała, no mąż odchodzi, ją strasznie traktuje, poniża, również na oczach dzieci, ona już tego nie może wytrzymać, ale tak naprawdę jest bardzo dobrym ojcem. Czyli zajmuje się dobrze dziećmi, ale to nie znaczy, że jest dobrym ojcem. Bo dobry ojciec pokazuje, jak szanować matkę, prawda? Do dobrego ojcostwa należy dobra relacja z żoną, matką, dzieci, bo ta relacja daje dzieciom poczucie bezpieczeństwa, że to się zabierze. Dzieci się gubią w życiu, prawda? Więc nieprawda, że był dobrym ojcem. Tak samo rozwodzimy się, nie możemy się dodać, ale mąż naprawdę kocha dzieci, żona naprawdę kocha dzieci. Nie kochają dzieci, jeżeli się rozwodzą, to dzieci krzywdzą. I to jest niekwestionowalne. A jeżeli krzywdzą, to nie miłują. Bo miłość nigdy nie krzywdzi. Zawsze troszczy się o dobro, prawda? Jakieś tam uczucia dla dzieci mają. No to tak, ale to nie jest miłość. Miłość to jest czasem trudna, wymagająca troska o dobro. Dobrym dziecka jest, żeby się rozwijało w trwałej, kochającej się rodzinie i dobry ojciec, dobra matka po prostu się kochają. Jeżeli się nie kochają i nie okazują tej miłości na oczach dzieci, to znaczy, że nie są dobrymi rodzicami. I krzywdzą swoje dzieci. Ale zdarza się również, i to w całkiem przyzwoitych rodzinach, że dzieci są traktowane gorzej niż na trzecim miejscu, są niżej. Zaangażowali w jakąś działalność, nawet we wspólnocie, gdzieś tam w kościele, w działalność charytatywną, w jakąś tam związką, nie wiem, jakąś pozytywną. I dzieci czują, że tamta działalność jest ważniejsza od niej. To jest tragedia. Bo te dzieci naprawdę czują się niekochane i w pewnym sensie mają rację. Także my musimy ciągle pilnować, żeby w naszym życiu, w naszej rodzinie, jeśli chcemy być kiedyś, mówię do młodych małżeństw, jeżeli kiedyś za 20-30 lat chcecie być szczęśliwymi dziadkami i szczęśliwymi teściami, to pilnujcie tego porządku. Na pierwszym miejscu Bóg. Nie wolno dla współmałżonka, tak go kocham, że nie będę przestrzegać przykazań. No to jest oczywiście ruina za chwilę małżeństwa. Potem dzieci, potem rodzice i teściowie, potem inni ludzie. Jeżeli tego pilnujemy i potrafimy potem jako najpierw teściowie, potem dziadkowie, zejść na trzecie miejsce w sercach naszych dzieci, tych rodzonych i tych dodatkowych, czyli synowych i zięciów, to wtedy będzie, to prawdopodobnie będziemy bardzo, bardzo szczęśliwi i z nami będą szczęśliwi. Bo pomysł Pana Boga jest taki, że wszyscy mają być szczęśliwi. I ci, którzy wyszli z domu, i ci, którzy zostali w tym domu, prawda, po wyjściu dzieci. I wielokrotnie rozmawiałem z kobietami, proszę Pana, syn się ożenił. I ja już się czuję taka niepotrzebna. On sobie, to znaczy, radzi sobie w życiu. No tak, radzi sobie. No to pani powinna być dumna, że on sobie radzi w życiu, że pani dobrze go wychowała, że nie potrzebuje już mamusi, że sobie radzi. Nie, ja się czuję niepotrzebna. A czasem prowokacyjnie mówię, ale pani chciała, żeby najważniejszą kobietą jego życia od dnia ślubu stała się żona. Nie, nie chciała. Żon może mieć wiele, a matka jest tylko jedna. I to potrafi powiedzieć kobieta z pierwszych rzędów w kościele, prawda? Uważająca siebie za wierzącą. W planie Bożym było tak, że ważniejsza ma się stać żona od mamusi w dniu ślubu, ostatecznie, definitywnie. I mąż od tatusia i od mamusi też, prawda?
I wtedy nie będzie tego problemu, że dzieci odchodzą, zawierają związki małżeńskie, no a tutaj właśnie mąż czy żona szaleją, pustka, bo nie ma między nimi relacji.
Dokładnie. Ja mogę powiedzieć, i to mogę powiedzieć naprawdę szczerze, że dzieci wyszły z domu, wszystkie się szczęśliwie pożeniły, mają dobre rodziny, wierzące, nikt żadne od Boga nie odeszło, jesteśmy z tego powodu przeszczęśliwi, modlimy się o to nieustannie, żeby tak dalej było, prawda? Ale mogę powiedzieć, że mimo, że byliśmy starymi rodzicami, bo długo, prawie 12 lat po ślubie urodziło się pierwsze dziecko. Na pewno nad tymi dziećmi pewnie za bardzo kwoczyliśmy, przynajmniej na początku, zanim zmądrzyliśmy, tak? Ale mogę teraz powiedzieć, że dzieci wyszły z domu, my żyjemy swoim życiem. I nasza relacja jest dla nas najważniejsza. Kochamy dzieci, kochamy zięciów, kochamy synową, kochamy wnuki, ale my jesteśmy dla siebie najważniejsi. I cieszę się, bo wierzę, że tak właśnie było w planie Boga. I my jesteśmy dumni z naszych dzieci, my się cieszymy ich rodzinami, ale nie żyjemy ich życiem. To jest straszne, jak, no może taki jeden przykład opowiem, jak mężczyzna zatrudniał w swojej firmie, ojciec zatrudniał syna i zatrudniał późniejszą synową. No i tam się w tej firmie poznali, się pobrali. No i tatuś w pozycji dyrektora zachował to, przeniósł na życie prywatne. Prawda? I on jeszcze był, to były czasy, kiedy się wypłacało pensje w banknotach, prawda? Więc on trzymał pieniądze i zanim im dał te pieniądze, które zapracowali oboje w jego firmie, to ich przepytało szczegółowo, na co wydali. Bo skoro on płaci, to chyba ma prawo wiedzieć, na co wydaje. Absolutnie nieuprawniona interwencja. Potem ten sam tatuś, bardzo zamożny, zbudował płot w płot dom. Oczywiście według projektu swojej żony, bo żona jest, najlepiej się zna na tym wszystkim. Co tam synowa może wiedzieć, jak dom się urządza. Dom był otwarty dla teściów, no, furtka w płocie niezamykana. No chciałbyś wiedzieć klucz do sypialni włącznie. Z czego mamusia codziennie korzystała, sprawdzała, czy dobrze koszule wyprane, czy wyprasowane, czy garnki nie są brudne, prawda, i tak dalej. I teraz ta synowa, no, dostawała już szału. Byli u mnie w poradni, oboje na szczęście. Ale syn swoich rodziców nie rozumiał, o co jej chodzi. Niewdzięcznica. Przecież oni, rodzice, wszystko jej dali za darmo, a ona jest jakieś madonsy z tego powodu, prawda? Zupełnie nie wyczuł tego, że ona tam się czuła tym dodatkiem ustawianym, przestawianym z kąta w kąt przez teścia i teściową, prawda? Także ta umiejętność wycofania się z życia dzieci jest bardzo ważna i niestety nie jest powszechna. I stąd się biorą te konflikty. Stąd się. Natomiast pytanie praktyczne, no bo możemy sobie mówić o idealnej sytuacji teoretycznej, wszystko z Bożym planem, wszyscy w ogóle kochają Boga, modlą się za siebie nawzajem, piękne układy. Ale przecież bywają sytuacje gorsze i warto się choćby na chwilę pochylić nad tym, co zrobić, żeby te sytuacje gorsze naprawiać, te nieidealne, prawda, na linii młodzi teściowie. I co radzę zawsze teściom, dziadkom, prawda, bo to teściowie stają się zwykle, no, w miarę szybko dziadkami, żeby zainwestowali osobiście oboje w relację z Bogiem i wspólną relację z Bogiem. To ich ustawi, prawda? żeby zainwestowali w relacje męża z żoną. Ale konkretnie, żeby jakiś czas na to przeznaczyli, żeby jakieś przyjemności wspólne planowali, żeby po prostu zajęli się sobą. Ja czasem mówię młodym, jak teściowie są nieznośni, ingerują w ich życie, no dajcie rodzicom na kino. Tak symbolicznie. Żeby zajęli się sobą, prawda? Czasem podpowiadam, żeby pojechali na rekolekcje spotkania małżeńskie. Rodzice. Tam może coś się dogadają, może coś usłyszą, może spojrzą jakimś dystansem na tą swoją chęć. Przecież te chęci płyną z czystego serca, prawda? Oni chcą pomóc młodym. A że lepiej od młodych wiedzą, jak jest dobrze. To strasznie drażliwe to się robi przy wychowaniu wnuków. Dziadkowie często lepiej wiedzą. I nawet jakby lepiej wiedzieli. To w dzieci mają wychowywać własne rodzice, a nie dziadkowie. I bardzo ważne, żeby jasno sobie powiedzieć, że młodzi mają być dla siebie najważniejsi. To jest naszym szczęściem. Że nie tatuś, mamusia, tylko młodzi mają być najważniejsi dla siebie. Że na drugim miejscu dla młodych mają być ich dzieci, a potem rezerwujemy miejsce dla nas, prawda? Zadowolić się tym trzecim miejscem. I to myślę, że tu jest rola mężczyzn, żeby to uświadamiali swoim żonom. Kobieto, daj im spokój. To jest ich małżeństwo. My możemy ich dyskretnie wspierać, jak poproszą, to pomóc, ale oni muszą się, że tak powiem, ukokosić we własnym gronie, prawda? Tej mądrości bardzo często, bardzo kochającym rodzicom brakują. I natomiast jakby takie już bardzo szczegółowe podpowiedzi, to nie podejmować decyzji za młodych. Młodzi często nie dojrzali do decyzji, wręcz chcą, wręcz proszą o to, żeby rodzice za nich zdecydowali. Nie wolno tego robić. Bo podejmowanie decyzji jest terenem wzrostu. My podejmujemy decyzję, nawet najlepszą z możliwych. Za młodych odbieramy im teren wzrostu. A poza tym nie uczymy ich odpowiedzialności. Bo jak my podejmiemy decyzję, a wyjdzie źle, no to nasza wina. Oni są okej, prawda? Nie. Oni muszą podejmować decyzję. My możemy powiedzieć, jak my takie problemy rozwiązywaliśmy. My możemy powiedzieć, co nam się wydaje, ale decyzję podejmujecie wy. Nawet gdyby prosili wprost o podjęcie decyzji, nie wolno tego robić, prawda? Dać materiał do podjęcia decyzji. Podzielić się swoim doświadczeniem, ale zostawić im, prawda? Czasem te decyzje są bolesne dla rodziców, dziadków, prawda? No ale trudno. Oni też muszą czasem się troszkę sparzyć. Pozwolić dzieciom żyć po swojemu. Czasem te ingerencje są tak dalekie, że na przykład teściowa daje młodym przykład życia. Pieniądze na kafelki do łazienki, bo dostaje w bloku mieszkanie, ale ona musi te kafelki wybrać, bo ma najlepszy gust, prawda? Czyli oni nie mogą zrobić czegokolwiek po swojemu, prawda? Ja pamiętam, jak my na początku małżeństwa, 48 lat temu prawie, cieszyliśmy się z każdej rzeczy swojej, prawda? My przez ileś lat nie mieliśmy mebli w kuchni, bo to były czasy, że nic nie można było kupić, tylko załatwiało się. I stały skrzynki po pomarańczach, czy tam cytrynach, poziomo położone, zasłonięte filaneczkami. To były nasze meble w kuchni. I gdzieś tam udało nam się dostać jakiś mebel. Udało nam się dostać, nie wiem, głupie krzesło. Pojechaliśmy po ślubie szukać talerzyków papierowych też, nie, bo na przyjęcie dla przyjaciół w Puszczy Nadnoteckiej tam wyjeżdżaliśmy, jakiś bigos, coś. No trzeba było jakieś takie papierowe talerzyki. No to obeszliśmy całe miasto, nie dostaliśmy talerzyków, ale kupiliśmy tapczan, bo akurat rzucili, prawda? To był nasz tapczan, 20 ileś lat nam służył, prawda? I czasem rodzice nieświadomie odbierają te radości, że to jest nasze, coś nowego, coś naszego. I również to bywa najtrudniejsze, pozwolić wychowywać wnuków według ich stylu, sposobu rozeznania. Czasem to nam się bardzo nie podoba. Trudno. Mieliśmy czas, kiedy wychowywaliśmy nasze dzieci. I tak jak wychowaliśmy, tak teraz mamy. To już jest na interwencji. Możemy się modlić. Możemy się dzielić doświadczeniami. Możemy nawet rozmawiać. Ale decyzja na temat stylu życia, stylu sposobu wychowania trzeba pozostawić naszym młodym, naszym dzieciom. Chociaż czasem chciałoby się aż szaty rozedrzeć, tak? Jak nie ma przymusu finansowego, oddaję dziecko do żłobka, żeby mieć trochę więcej czasu. No to jest ból, serce krwawi. Można próbować dzielić się doświadczeniami, nawet z takimi twierdzeniami, że kiedyś słyszałem takie zdanie, które bardzo mi utkwiło, że domy starców są zemstą za żłobki. No bo gdzieś tam czegoś zabrakło w tej emocjonalności. Oczywiście wiem, że wielu słuchaczy może się czuć dotkniętymi, oby nie obrażonymi, ale bo czasem jest to konieczność życiowa. Ja to rozumiem. ale czasami naprawdę dla wygody oddaje się do żłobka, myśląc, że to będzie dla dziecka dobrze. Na pewno mamy przez te trzy pierwsze lata życia nikt nie zastąpi, prawda? I takie pomysły nie są dobre. Ale nawet jakby nasi młodzi taki pomysł mieli, trudno. Trudno. Możemy bronić, chronić, ale ich jest decyzja. Nie wolno. Czego jeszcze nie wolno dziadkom, teściom i dziadkom podejmować decyzji? Podważać autorytety rodziców w oczach dzieci. Prawda? Rodzice powiedzieli, że nasze dzieci nie jedzą słodkiego w tygodniu, tylko w niedzielę. Koniec, szlaban, nie wolno za plecami, bo tylko nie mów mamusi, tatusiowi, tu od babuni dostaniesz czekoladkę, bo chcę, żebyś babunię dobrze wspominał. Nie wolno. To trzeba uszanować. Prawda? Kiedy trzeba interweniować? No wtedy, kiedy zagraża życie, zagrożone jest życie, czy zbawienie naszych dzieci, czy naszych wnuków. Wtedy trzeba interweniować, ale też nie z pozycji siły, nie z pozycji wszechwiedzących i to nie mamy prawa podejmować decyzji za nich, choć mamy prawo radykalnie zwracać uwagę, że to jest złe, nie jest według pomysłu Pana Boga, że to im się na złe obróci i błagamy, prosimy, modlimy się, żeby przed tym błędem uszczec. Ale jeżeli popełnią, trudno, prawda? Trudno. Modlitwy mamy duże możliwości, jeżeli chodzi o modlitwę, przecież mamy armaty modlitewne, modlitwa pompejańska. Prawda? Naprawdę widziałem cuda pod wpływem tej nowenny pompejańskiej, prawda? Autentyczne cuda. Sam na własnej skórze takich też doznałem, dlatego chciałem powiedzieć, wiem co mówię, tak, dlatego mam wielkie przekonanie do tej modlitwy. Zresztą aktualnie też jesteśmy żoną w trakcie takiej modlitwy, prawda? Ale bardzo polecam, jeżeli widzimy, że nasze dzieci no nie najlepiej wychowują swoje dzieci, albo same zaczynają się gdzieś tam gubić, różaniec rodziców. Kochani, to jest bardzo prosta formuła. 20 osób, to można nawet przez internet się zapisać, 20 osób, każdy odmawia jedną dziesiątkę codziennie i składa się to na cały różaniec. Każde z naszych dzieci jest obmodlone całym życiem. My z żoną mówimy po jednej dziesiąteczce, 18 innych osób, każdy swoją i składa się na cały różaniec. Ten, który odmawia pierwszą radosną zwiastowanie, odmawia również te modlitwy wstępne. Wierzę Boga, Ojcze nasz, czy zdrowaśki, ofiary, nadzieje, miłość i chwała Ojcu. Prawda? I jest cały różaniec odmówiony codziennie za dzieci.
W internecie wpisać w wyszukiwarkę różaniec rodziców, pisany razem, bez znaków polskich, .pl i wyskoczy. I wtedy po prostu zapisać się do kolejnej róży, która jest tam tworzona. Albo po prostu samemu taką różę w parafii zorganizować.
To nie jest problem. Prawda? Na to jest potężny święty Józef, chyba ciągle jeszcze niewykorzystywany. Tych szturmów modlitewnych możemy przypuszczać do nieba wiele, i tak naprawdę to jest naszym zadaniem. Bo my dzieci wyszły z domu, my wychowanie skończyliśmy. To nie jest czas, żeby ich wychowywać. Wspierać tak. Natomiast jest pytanie, bo wielokrotnie z tym się spotykałem, no może nie tak bardzo często, ale na pewno nie pojedyncze przypadki, że dzieci, dorosłe dzieci, które założyły własną rodzinę, uważają, że dziadkowie muszą im pomagać. Otóż nie. Dziadkowie mogą i zwykle chętnie pomagają, ale nie muszą. Oni wychowawszy dzieci, wypuściwszy je z domu, wykształciwszy, dały im podstawy funkcjonowania w dorosłym życiu i tak naprawdę, jeżeli ktoś ma jakieś zobowiązania, to dzieci względem starzejących się, niedomężniejących, potrzebujących wsparcia rodziców mają obowiązki, a nie rodzice względem dzieci. Prawda? I naprawdę wielokrotnie się spotykałem z tym, że dzieci były oburzone, że dziadkowie nie chcą. Oni sobie poszli do kina, a nie chcieli nam zająć się naszymi dziećmi, bo my chcieliśmy iść do kina. Troszkę tak parodiuję, prawda? Ale tak to trochę wygląda, prawda? I ta postawa roszczeniowa młodych względem dziadków bywa naprawdę powodująca niesamowite napięcia. Niesamowite napięcia. Pamiętam kiedyś takie pretensje finansowe, tak? Najbogatsza z trzech sióstr miała pretensję, że rodzice wspierają siostrę najmłodszą, która sobie finansowo nie rodziła. A jej nie dałem tyle samo. Ona nie potrzebowała tego, ale ona czuła się niekochana. Mówi, kobieto, to ty powinnaś wspierać swoją młodszą siostrę, jeżeli jesteś zamożna. I być wdzięczną rodzicą. Ale chyba do niej w tej naszej jednej rozmowie dotarło. Ale ona była tak wściekła, wkurzona ekstremalnie, że rodzice nie mają prawa tak postępować, że nie dają równo wszystkim dzieciom. Nie? sprawiedliwość to nie jest równo. Trzeba dawać więcej temu, kto więcej potrzebuje, prawda? Jakbym dał równy kotlet trzynastkowi i piętnastolatkowi, to byłbym niesprawiedliwy. Bo piętnastoletni potrzebuje większy kotlet niż trzylatek, prawda? Więc ta pretensja się pojawia i zwraca na to uwagę młodym. Dziadkowie nie mają zobowiązań i jeżeli pomagają, a zdecydowana większość dziadków pomaga i to bardzo chętnie, to należy im się zwykła ludzka wdzięczność za to, co robią, prawda? Dziadkowie nie wymagają ani zapłaty zwykle, ani jakichś wielkich peanów na swoją cześć, ale zwykłe dziękuję. Czasem może powiedzieć, no bardzo nam pomogliście, bo dzisiaj zupełnie tego dnia byśmy nie opanowali, bez was byśmy sobie nie dali rady. Cokolwiek, jakieś dobre słowo, prawda? No, absolutnie dziadkom to wystarczy. Natomiast czego nie wolno młodym? Na pewno nie wolno łamać czwartego przykazania. Nawet gdyby rodzice rozum postradali, mają czcić, prawda? Nie muszą słuchać, nie muszą przyjmować stylu życia swoich rodziców, nie muszą akceptować złych poczynań swoich rodziców, ale mają czcić i jeżeli potrzebują pomocy, to należy tej pomocy po prostu udzielić swoim rodzicom, prawda? I tak Pan Bóg to wszystko wymyślił. Kochani, jeszcze jedną rzecz chciałem dopowiedzieć, bo jeżeli powiedziałem, że właściwie tajemnica wszystkiego tkwi w relacjach, to może warto sobie jeszcze powiedzieć parę słów na temat, co jest źródłem tych relacji. Dobra relacja to jest relacja miłość. Miłość jest to bezinteresowny dar siebie samego. Czyli dobra relacja to jest relacja taka, w której my jesteśmy ofiarni, altruistycznie ofiarni dla tych, których miłujemy. Prawda? To jest dobra relacja. I teraz rzesze ludzi są po prostu niedojrzałe do miłości. Nie tylko niedojrzałe w sensie takim, że nie potrenowały ascezy, odmówienia sobie cukierka, podzielenia się zabawkami, niczego nie trenowali. Żadne, wszystko się, dla nich im się należało za darmo. To dzisiaj coraz częściej jest tak, że ludzie przyjmują programowo taką postawę. To też wynika z tych wszystkich, z tego nurtu indywidualizmu, że ty jesteś najważniejszy, jesteś pępkiem świata, tobie się wszystko za darmo należy, po trupach możesz iść do swojego szczęścia. I mamy Piotrusia Pana, mamy Playboya, mamy, nie wiem, tam jakiegoś singielka, który się zabawia z kobietami, a raczej kobietami, ale z żadną się nie wiąże, bo chce być wolny jak ptak. I takich wizji mamy mnóstwo. Wizja szczęścia bez Boga, wizja szczęścia bez miłości jest fałszywą, z gruntu fałszywą. I teraz, żeby miłość rozumiana jako bezinteresowny dar siebie samego mogła dawać człowiekowi szczęście, to on się musi nadawać do miłości. Czyli musi w elementarny sposób nad sobą zapanować. Musi być panem siebie. Tu jest dramat wszystkich nałogowców, bo nie mogą w pełni miłować. W jakimś tam kawałku mogą. W tym kawałku, w którym panuje nad sobą, ale ostatecznie nie w pełni panują, skoro nie wiem, czy jakieś zdjęcie, czy jakiś obrazek, czy jakieś kasyno, które mija, jest silniejsze od niego i musi zgrzeszyć, czy musi zdradzić w pewnym sensie żonę, prawda? Czy męża też się to zdarza w drugą stronę. A więc niedojrzałość. Dlaczego ta niedojrzałość jest dzisiaj tak powszechna? Bo zrezygnowaliśmy z programów, które mówiły nie tylko o wychowaniu, ale o samowychowaniu. Kiedyś były akcje niewidzialnej ręki, żeby zrobić coś dobrego, żeby ich nie widział. Dzisiaj to już rozgłaszamy po rogach, cokolwiek dobrego zrobimy. Żeby wszyscy widzieli, takie faryzeizm, mamy to w Piśmie Świętym opisane, prawda? Zrobienie czegoś bez interesu to jeleń, wariat. No, nie dzisiejszy, przecież trzeba pilnować swojego interesu, prawda? No więc właśnie najmądrzejsi są ci, którzy są tymi jeleniami, którzy bezinteresownie dają, bo każdy bezinteresowny dar powoduje wzrost zdolności kochania, bo mogę więcej dać na następnym razem, prawda? I słowo, które wykreślone z kalendarza, ze słownika, to jest asceza. Dzisiaj zabrania się prawie, że mówić o ascezie, a już wychowanie to już w ogóle, prawda? Świadome odmówienie sobie jakiegoś dobra po to, żeby właśnie wzrastało panowanie nad sobą. I może jeden przykład, to już kilka lat, może trzy, może cztery, nie potrafię tego policzyć, ale bardzo mnie dotknął taki list. Młoda dziewczyna pisze, 23 lata pamiętam. Panie Jacku, 3 miesiące przed ślubem narzeczony przyznał się do pornografii i samogwałtu. Mi dosłownie grunt z pod nóg się usunął, nie mogła sobie znaleźć miejsca, ale w końcu pozbierała myśli, mówię, są terapie, ludzie wychodzą z najgorszych uzależnień i mówię do niego, słuchaj, Kochamy się, wygramy. Ja się modlę, ty idziesz na terapię, wygramy. On mówi, jaką terapię? Ja to lubię. Czyli lubię swoją niedojrzałość, lubię swoje zniewolenie, prawda? Poszła z tym tematem do rodziców jego. My wszyscy to robią. Poszła do swoich rodziców. No, to ty chcesz być starą panną? No to pisze do niej, ja widzę te łzy na klawiaturze, panie Jacku, czy ja zwariowałam, czy świat zwariował wokół nas. Tak, świat wokół nas zwariował. I idea panowania nad sobą w ogóle została jakby wykreślona z programów wychowawczych i w ogóle jako wartości, tak? Akurat w tym momencie pomyślałem o takim wspaniałym patriocie, pułkownik AK, Związku Walki Zbrojnej, AK, Łukasz Ciepliński. No, najpierw w rękach gestapo uciekł, torturowany, nie miał siery, nikogo nie wydał. Potem Sowieci po wojnie już dopadli go, torturowali jeszcze wymyślniej, nikogo, nic nie pisnął, nikogo nie zdradził. I w ostatnim grypsie do żony napisał, nic mi nie mogą zrobić. Mogą mnie najwyżej zabić. I rzeczywiście zabili, wydali 5-krotny wyrok śmierci, strzałem w tył głowy po sowiecku zamordowali i jest kandydatem na ołtarze w tej chwili. Czy taka postać dzisiejszego młodego człowieka wzruszy? Jeleń mógł się przyznać, co mu szkodziło. Nie, życie było cały, głupi. Dla niektórych takie... To jest dramat. Że system wartości, ten Boży system wartości, to dążenie do własnej wolności, która tak naprawdę, wolność oparta o Boże przykazania, to jest świętość. Zawsze wybieram dobro, nigdy nie ulegnę złu. No to jest świętość. Taka inżynierska definicja świętości. Pytanie, czy ludzie do tego tęsknią? Jeżeli nie tęsknią, no to nie będą dorastać do wolności wewnętrznej, a więc nie będą mogli się w pełni dać, a więc nie będą mogli miłować, a więc na pewno nie będą szczęśliwi. To jest dramat dzisiejszego człowieka, który nie chcąc stawać się świętym, wolnym wewnętrznie, skazuje się na to, że nie będzie zdolny do miłości. Wobec tego po prostu nie będzie szczęśliwy. Także podsumowując to moje może przydługawe gadanie, chciałbym powiedzieć jedno tak naprawdę w tym wszystkim, że Pan Bóg miał dobry plan na małżeństwo i relacje międzypokoleniowe. Dobry plan. I trzeba go odczytać i realizować. I wtedy wszyscy będą szczęśliwi. I my, teściowie, dziadkowie, i nasze dzieci, i zięciowie, synowe, i nasze wnuki, a jak dobrze pójdzie, to jeszcze się możemy doczekać prawnuków. I wszyscy będą w harmonii szczęśliwi, we właściwych relacjach. Tylko żeby ten porządek relacji zachować. Pan Bóg na pierwszym miejscu, potem małżonkowie, dzieci, inni ludzie, tam gdzieś po drodze rodzice, teściowie. I tu myślę, że tu jest tajemnica z jednej strony szczęścia, a drugiej strony nieszczęścia i wielu, wielu tragedii w relacjach właśnie tych międzypokoleniowych. Warto to prostować. A jak nam sił brakuje, to szukajmy mocy w górze poprzez modlitwę, poprzez adorację, poprzez łaski sakramentalne i wtedy starczy nam sił na porządkowanie układu, który nie jest idealny, prawda?
Dziękuję bardzo za to wprowadzenie w temat teściowie i dziadkowie. Zapraszam Państwa do kontaktu z nami. Telefony do studia dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55. Dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56. Dla telefonii w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Dla zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66 oraz w internecie na Facebooku na profilu Audycja dla Małżonków i Rodziców.
Józefie, święto rodzinne, prostą poprowadź nas drogą w tajniki miłości niezłomnej, która Bogu dachem nad głową.
Przywróć rodzinie jej godność i imię, ojca i matkę. Przywróć rodzinie, rodzinie, jej godność i imię, ojca i matkę, przywróć rodzinie.
Józefie, Święto rodzinny, broń dzieci, bezbronne jak kwiaty, by kształtów nabrawszy w głębinach wzrastały w mądrości i w latach.
Przywróć rodzinie jej godność i imię, ojca i matkę. Przywróć rodzinie, przywróć rodzinie jej godność i imię, ojca i matkę. Przywróć rodzinie.
Józefie, święto rodzinny, złym duchom wytrąć perła trute, gdy w pióra postępu się stroją z ludzkiego rozumu wyzute.
Przywróć rodzinie jej godność i imię, ojca i matkę. Przywróć rodzinie, przywróć rodzinie jej godność i imię, ojca i matkę. Przywróć rodzinie, przywróć rodzinie jej godność i imię, ojca i matkę. Przywróć rodzinie, przywróć rodzinie jej godność i imię, ojca i matkę. Przywróć rodzinie.
Radio Maria Katolicki, głos w naszych domach, 22:17. Trwa audycja dla małżonków i rodziców. Naszymi gośćmi są państwo Jadwiga i Jacek Pulikowscy, a dzisiejszy temat to teściowie i dziadkowie. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam państwa Pulikowskich, panią Jadwigę. Ja też mam na imię Jadwiga.
Bardzo mi miło.
Bardzo piękne te audycje państwa są. Tak dużo wiadomości. Takie naprawdę sukcesywne, takie treściwe, że tak powiem. Fundamentalny podkład pod dobre relacje międzypokoleniowe. No mam też książkę o państwa, jedną i drugą, jak budować relacje i jedną, ostateczny chyba kryzys na małżeństwie. Coś takiego o małżeństwie i rodzinie. Ale proszę państwa, ja mam też najmłodszego syna. No to już jest mężczyzna dorosły, 30 lat skończył. Jest bardzo opiekuńczy. On nie dostał od swojego taty nawet 1% tego, co swoim synkom poświęca. No ale patrzę, że nadopiekuńczość też może nie jest aż taka dobra. Dlatego, że dziecko wykorzystuje, no prawie za miesiąc, no prawie dwa, będzie miał 5 lat. On potrafi powiedzieć na podwórku: tata, staje, nogi mnie bolą, weź mnie na parana. Ja się to śmieję żartobliwie, że trzeba używać nóg, bo nóżki po to są, żeby chodzić. A jak nie będziesz używał, to mogą nóżki zginąć. Patrzy się tak, patrzy się śmiesznie, ale wraz wykorzystuje po swojemu. Ale mam jeszcze jedną taką sprawę, którą naprawdę mnie boli. Dlatego, że dzieci chodzą po blacie. To jest tak niebezpieczne. Blat jest wysoko. No niech nastąpi jakiś spadek. W najlepszym chyba wypadku jakieś złamanie kości ręki czy nogi. A może być jeszcze gorzej. Ja po prostu nie mogę na to patrzeć. Raz, drugi zwracam uwagę. I wychodzę, bo mnie nie chcę się wtrącać tu kategorycznie, ale po prostu wychodzę z salonu, nie patrząc, nie nabierać tej emocji i nie poruszać. To mam troszkę takie zastrzeżenia, ale w ogóle są opiekuńczy i syn, i synowa, no to wszystko dla dzieci. Czego nie otrzymał mój syn, naprawdę nie otrzymał. Bardzo państwu dziękuję i pozdrawiam. No i proszę o takie ustosunkowanie się, jeśli to jest możliwe, cokolwiek, czy ja tu mam jakąkolwiek coś tu takie wrażliwość, czy moja nadwrażliwość, czy to troszeczkę mnie, to mnie może to uspokoi.
To jeszcze w wieku dzieci zależy, wie pani.
Bardzo dziękuję.
Tak, więc po pierwsze to, że syn, który się wychował bez ojca, znacznie więcej bez ojca, czy w małym procencie ojciec się nim zajmował, to, że się zajmuje swoimi dziećmi jest piękne i czy jest możliwe. Ja znam sytuację, gdzie chłopak z domu dziecka został wspaniałym ojcem, prawda? Gdzie nie miał żadnego wzorca. Ale to musiało być przepracowane. Natomiast jest też ważne, żeby w mądry sposób się opiekować dzieckiem, prawda? Czyli tak się opiekować dzieckiem, żeby właśnie go nie wyręczać, żeby otwierać rozwój tego dziecka, także stawiać mu wymagania. Także poświęcony czas dla dziecka to już jest bardzo cenne i należy się z tego ogromnie cieszyć. Natomiast jeszcze by się przydało, żeby to był mądrze poświęcony czas, żeby to dziecko rozwijało. Ten typowy przykład brania na ręce. Oczywiście może coś się stać, że dziecka noga zaboli i można je wziąć na ręce, ale zwykle to jest tak, że dziecko testuje, jaką ma władzę nad rodzicem. Ja bardzo bym namawiał, żeby synowi przekazać taką informację, żeby na oczach dzieci pokazywał, jak kocha mamę. Żeby czasem zdobył się takiego, przepraszam tam Franku, czy Krzysiu, czy jak tam ma na imię, przepraszam, w tej chwili rozmawiam z mamusią. Ty w tej chwili poczekaj, prawda? To jest ogromnie ważne. Ta hierarchia, o której mówiłem. Dziecko, które nie widzi, że mama jest ważniejsza dla taty od niego, za chwilę staje się tyranem. Za chwilę steruje rodzicami. Także bardzo by było ważne, żeby dziecko widziało, że nie jest, że tatuś nie jest na posyłki, prawda? I tata też by musiał się czasem zastanowić, jakie, bo tak, potrzeby dziecka należy wypełniać, ale potrzebą to jest miłość mamy, miłość taty, miłość pomiędzy rodzicami, no i wreszcie uświadomienie miłości Boga. To są potrzeby. Natomiast zachcianki, i tutaj trzeba bardzo uważać. Niedawno znajomy pedagog mówi, że tak na 10 próśb dziecka, 9 należy od razu odrzucić, a nad 10 się zastanowić. Może to taki obraz trochę przesadzony, ale rzeczywiście, żeby rodzice, że tak brzydko powiem, nie skakali na dwóch łapkach wokół swoich dzieci, prawda? Natomiast z tym chodzeniem po blacie, no jeżeli dziecko ma 2 miesiące i tam, no powiedzmy pół roku i pełza po blacie, to rzeczywiście bym się bał. Ale jeżeli ma lat kilka, droga pani, dzieci spadają z drzew i żyją, prawda? To może rzeczywiście ta nadwrażliwość babcina, prawda? Gdyby chodziło po parapecie otwartego okna, no to wtedy rzeczywiście też bym się przejmował. Ale pozwól mi dzieciom czasem nabić sobie guza. Ale tego też powinien pilnować ojciec i uczyć takiego poruszania się po blacie, po drzewach, czy w miejscach niebezpiecznych, żeby to nie owocowało katastrofą, prawda?
Natomiast jest tylko dla mnie inne pytanie. Czy chodzenie po stole to jest dobry pomysł?
Tak,
nie z powodu bezpieczeństwa, tylko z powodu świętości,
prawda?
Tak? Stołu, miejsce spotkań rodzinnego, prawda? Też bym raczej nie wpuszczał dzieci na stół. Tam po szafach mogą sobie chodzić. Sam kiedyś zwaliłem szafę na siebie i żyję, prawda, pełną szkła i coś się tam, musztardy i innych rzeczy. Moja siostra, którą się wiecznie żarliśmy, wtedy stanęła na wysokości zadania i sprzątała, zanim mama wróciła, prawda. Więc dzieci nie zabiją się tak łatwo. Natomiast takie elementarne zasady bezpieczeństwa należy przestrzegać. Natomiast tu rzeczywiście zwracam, podpisuję się pod tym, co żona powiedziała. Stół nie jest miejscem do włażenia z butami, tak? To jest ołtarz domowy, prawda? To jest ołtarz, miejsce spotkań rodzinnych. I taki bym miał rację zastrzeżenie niż obawy, że spadnie.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Marynia z Otwocka, babcia 11 wnuków od 4 dzieci. Bardzo dziękuję Państwu, Jadwidze i Jackowi Pulikowskich, którzy wychowali nas, wychowują też nasze dzieci. Też propagowaliśmy książki na różnych spotkaniach rodzinnych wśród naszych rodzin. To tyle wstępem. I my razem z moim mężem, który jest już 2 lata w niebie, mieliśmy taki pomysł, nawiązując do różańca rodziców za dzieci, Mieliśmy taki pomysł w tych naszych czasach niesamowicie dziwnych, żeby stworzyć różę różańcową dziadków za wnuki. To był nasz wspólny pomysł, a kiedy mąż odszedł, ja to zrealizowałam razem z 19 babciami i mamy różaniec od 2 lat babć za wnuki. Okazuje się, że właśnie ten cały różaniec jest omadlany dla 130 wnuków, bo wnuków jest więcej często niż dzieci, prawda? I to jest coś wspaniałego. Mamy grupę na WhatsAppie, dzielimy się zdjęciami, nowinami, radościami, również omadlamy szczególne trudności, czy właśnie mamy w stanie błogosławionym. Więc tworzymy taką grupę modlitewną i chciałabym to propagować, bo naprawdę owoce są wielkie, bo też się tymi owocami dzielimy. Myślę, że tutaj poproszę kto nas słucha, jeżeli się zgadza ze mną, że to jest wielka sprawa, że właśnie za nasze wnuki modli się całym różańcem jeszcze 19 innych babć. To tyle. Słucham dalej. Pozdrawiam serdecznie z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, Pani Halino.
Pięknie dziękujemy za ten przykład. Nadzwyczajny. Bardzo się cieszymy, bo to rzeczywiście niczego ważniejszego dziadkowie, babcie i dziadkowie zrobić nie mogą, jak obmadlać swoje dzieci i wnuki. I to, że właśnie taka róża różańcowa powstała, to jest najlepszy przykład, że to jest możliwe. Gratulujemy, cieszymy się i będziemy propagować.
Tak, to jest rzeczywiście świetny pomysł. Troszkę pani zazdroszczę tych 11 wnuków, bo my mamy na razie 7, ale może dogonimy, jak się dzieci postarają. Mamy taką nadzieję. Na wszelki wypadek za następnego wnuka odmawiamy zwykle albo już zapoczętego, a jak nie ma na trasie żadnego, to odmawiamy nowennę pompejańską. Tak na wszelki wypadek, jak się pojawi następny wnuk, żeby był od razu obmodlony, żeby nic złego go nie spotkało. Natomiast te różanie dziadków to jest rzeczywiście idea absolutnie warta rozpropagowania, bo wiem, że w różańcu rodziców tam oczywiście jest mnóstwo dziadków w tym różańcu rodziców, bo modlą się za swoje dzieci, które są dorosłe i mają własne dzieci, ale modlą się za dzieci. Tam już jest ponad 150 tysięcy, że tak powiem, zrzeszonych ludzi, zarejestrowanych. To akurat w Katedrze Oliwskiej się dzieje, że tam jest to centrum zarządzające różańcem rodziców. Myślę, że można by spokojnie uruchomić również różaniec dziadków, tym bardziej, że rzeczywiście czasem dziadkowie mówią, co ja mogę zrobić, prawda? No możesz się modlić. A jak te siły modlitewne będą, że tak powiem, zjednoczone, no to wtedy efekty będą, prawda? Pewnie osobną sprawą jest przekonywanie dzisiejszego człowieka, że modlitwa ma sens i że modlitwa jest skuteczna. Tak? Ja czasem w wykładach poruszam taki ciąg historyczny od Lepanto przez Wiedeń, przez Cud nad Wisłą, gdzie ewidentnie modlitwa różańcowa aż do losu II wojny światowej, gdzie modlitwa różańcowa odmieniała losy świata, prawda? To nie jest dla jakichś tam babć kruchtowych, moherowych beretów, które się mają, nie mają już co robić, to się modlą, prawda? Nie. To jest bardzo poważna sprawa i bardzo skuteczna. Kto wie, czy to nie jest najskuteczniejsza broń, jaka została w naszych rękach wobec świata, który staje się coraz bardziej bezbożny i mratużony. Tej broni nie mają. Nie mają modlitwy, a my ją mamy. I tą bronią musimy wygrać.
Słuchamy Radio Maryja. No, uciekł nam słuchacz. Drodzy Państwo, dziś naszymi gośćmi są Państwo Jadwiga i Jacek Pulikowscy i temat audycji Teściowie i Dziadkowie.
Każdemu wolno kochać, to miłości słodkie prawo. Bo kocha się serce, a każdy je ma. Każdemu wolno kochać,
więc za miłości wzbrawą. Niech znikają troski, a radość niech trwa. Byle serca się dobrały, sen miłości wtedy śnić. Może śmiały i nieśmiały, snując złotą szczęścia nić. Każdemu wolno kochać, to otuchą nas napawa. Miłość jest łaskawa i warto dalej żyć.
Jednemu los da złota trząs, drugiemu gładkość lic. Lecz bywa też tak, że czasem nie da nic.
Lecz nie martw się, choć dziś ci źle, słoneczne jutro wiesz, kiedy zjawi się ktoś, czule wyzna ci coś i miłości da znak, nucąc tak. Każdemu wolno kochać, twą miłości słodkie brawo. Bo kocha się sercem, a każdy je ma. Każdemu wolno kochać, a więc za miłości sprawą. Nie znikają troski, a radość niech trwa. Byle serca się dobrały, sen miłości wtedy śnić. Może śmiały i nieśmiały, snując złotą szczęścia mić. Każdemu wolno kochać, to otuchą nas napawa. Miłość jest łaskawa i warto dla niej żyć.
Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach, 22:32. Temat teściowie i dziadkowie. Drodzy Państwo, czekamy na Państwa głosy. Telefony do studia 56 655 23 55 oraz 56 655 23 56. Jesteśmy postawieni w sytuacji jako właśnie małżonkowie, potem dzieci nam rodzą się, wychowują, wychowujemy je i dorastają. I wyfruwają z domu. Po prostu najpierw tylko na spotkania jakieś, a potem dokonują wyboru ulubionej. Jest jakaś ulubiona koleżanka, kolega. A my patrzymy. I czy wolno nam coś powiedzieć wtedy? Oczywiście. To zależy od wieku chyba.
Znaczy powiedzieć zawsze nam wolno. Coraz mniej, im dziecko jest starsze, coraz mniej... mniejsze znaczenie mają nasze słowa, chociaż niekoniecznie. Od czego to zależy? To zależy przede wszystkim od, mogą się panie na mnie pogniewać, ale to zależy od przede wszystkim relacji ojca z dzieckiem. Jeżeli dziecko podejmuje złe wybory życiowe, odchodzi od Boga, żyje na kocią łapę, no robi różne złe rzeczy, to pierwsze przyczyny należy szukać w relacji z ojcem. I to jest rzeczywiście potwierdzone badaniami. I z jednej strony mówię jako mężczyzna, że my jesteśmy kiepscy w budowaniu relacji. Ale mieliśmy kiedyś okazję. Kiedyś jak się zakochaliśmy swojej przyszłej żonie, to byliśmy jak plastelina. Mogliśmy wtedy się nauczyć. Niestety wielu mężczyzn dąży wtedy na skróty do bliskości cielesnej i jeżeli kobieta temu ulegnie, to tak naprawdę odbiera mężczyźnie szansę na wzrost, na nauczenie się miłości, nauczenie się liczenia nie z materią, tylko z drugim człowiekiem. I tak naprawdę kobieta ma być nauczycielką miłości. To po to jest pomocą potrzebną. I niedoróbki mamuś, niedoróbki sióstr, niedoróbki koleżanek, narzeczonych żon owocują tym, że mężczyzna naprawdę nie umie kochać. On umie się poświęcać dla firmy, umie się poświęcać dla materii, on może zdobywać, pokonywać niesamowite trudności, walcząc z żywiołami, natomiast nie umie. To nie jest wina kobiet, ale to jest niespełniona misja kobiet. Nie nauczyły chłopa kochać. Niektóre mamusie wręcz zabraniają synowi gestów poświęcenia dla drugiego człowieka. Ty masz być prymusem w klasie? Nie pomagaj koledze. Zjedz cukierki w domu? Nie będę karmić całego podwórka. Czyli takie gesty, te gesty, które mogłyby prowadzić do miłości, do dolności, do ofiary, są wyciszane, niemądrze. Chłopców trzeba wręcz świadomie uczyć ofiary na rzecz innych ludzi po to, by mogli kiedyś kochać, by mogli kiedyś budować relacje z żoną, a jak się nauczy budować relacje z żoną, to wtedy jest szansa, że zbuduje relacje z dziećmi, a jak zbuduje relacje z dziećmi, to będzie dla dzieci ważny i dzieci pójdą za nim i za jego światem wartości. Taki największy skrót tego oddziaływania, tak?
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Moje imię Ewa. Słucham tej audycji, słucham tej pierwszej części w telewizji Trwam i w Radio Maryja i teraz słucham z wielką uwagą i w pewnym sensie zazdrością w tym kontekście, że tak prostej nauki, jaką przekazuje ten pan i razem z żoną swoją w oparciu o swoje doświadczenie życiowe, tak wartościowej nauki, no trudno jest wysłuchać na co dzień. To jest pierwsza sprawa. I właśnie, dlaczego mówię, że zazdrością? Bo gdyby taka nauka była głoszona, tak prosta, takie proste przekazanie Bóg, co to znaczy na pierwszym miejscu, później tak jak Państwo mówili, małżeństwo i tak dalej, gdyby większość ludzi była właśnie obdarzona tą nauką, to pewnie nie przegrałaby swojego życia. To tak z punktu widzenia rzeczywistości, która jest. No tak wartościowa, że dziękuję Państwu, że zdecydowaliście się właśnie ex publica wziąć udział i oby taka nauka i oby Państwa zapraszali redaktorzy częściej. Częściej, aby ludzie mieli szansę jeszcze. Ci, którzy są na tej drodze początkowej, uczyć się tego i stosować w życiu. Ale ja chciałabym poruszyć inną sprawę, bo no, mamusie, dziadziusie i tak dalej, tak, znaleźli w pewnym okresie wyjście z trudnej sytuacji i żeby sobie zargumentować, że no jednak dziecko może sobie jeszcze ułożyć życie, tak? Nie analizują tego przyczyn rozwodu, jaka sytuacja, nie. No rozeszli się, nie nadawało się jedno, szczególnie synowa się nie nadawała do życia, więc synuś musi sobie ułożyć życie. I jaki znajduje się w tej chwili sposób na to? Bo zawarli ślub kościelny. W jaki sposób? Rozwód kościelny. I teraz, tak jak Państwo mówili o modlitwie, która powinna być modlitwą taką do Boga, to tą modlitwę, jak się też podchodzi do modlitwy? No to teraz musimy się modlić, żeby właśnie uzyskać rozwód kościelny. I to jest też taka pułapka i pewien problem, który istnieje w tym współczesnym świecie. No rozwód kościelny, tak? Nie wiem, jak one, te rozwody przebiegają, bo i nie chciałabym wiedzieć, bo nie ma rozwodów generalnie, ale ten problem też istnieje. I z tego jak gdyby no, możliwości też wiele osób korzysta. I to być może też budzi takie no, troszeczkę rozterkę, jak to jest możliwe i też postrzega się osoby z boku patrzące też postrzegają, no bo się dziwimy, że ludzie nie umieją odnaleźć tego najważniejszego odniesienia do Boga, ale też co niektórzy patrzą poprzez ten pryzmat. No Bóg, no to nie ma rozwodów kościelnych, tak? A one są. I wtedy się wszelkie modlitwy kieruje w tym, żeby jak najszybciej Kościół dał ten rozwód kościelny. I dlatego chciałam zaznaczyć ten problem i tą właśnie jeszcze możliwość wyjścia z sytuacji, żeby no po prostu było tak fajnie, cacy, no i ślub kościelny i tak dalej, i tak sobie dalej żyjemy, co nie gwarantuje, że to nowe ułożenie życia też będzie szczęśliwe. I czy ono będzie rzeczywiście zgodne z tym, co Bóg zaplanował. Także dziękuję bardzo jeszcze raz za to po prostu naświetlenie tego scenariusza Boga. Dziękuję Państwu i błogosławię Państwa. I niech tak, niech Bóg prowadzi Państwa, Duch Święty, rodzinę, i aby coraz więcej było prawdziwego poznania Boga i tego szczęścia na ziemi. Dziękuję bardzo za wysłuchanie i bardzo proszę, jeśli to jest możliwe, o odniesienie się w tej kwestii właśnie, którą poruszyłam na koniec.
Dziękuję. Z Panem Bogiem, Pani Ewo. Pierwsza kwestia ogólna. Pani używała sformułowania rozwody kościelne. Tego nie ma. Może być stwierdzenie nieważności zawarcia małżeństwa, którego dokonuje odpowiedni sąd biskupi. Ale te Pani uwagi są jak najbardziej, że tak powiem, słuszne. Wielu ludzi zauważa, że stwierdzenie nieważności po iluś tam latach małżeństwa, jak to jest możliwe. No ale to nie wchodźmy w nie swoje kompetencje. Jacku?
To znaczy, najpierw chciałbym się odnieść do tych, podziękować za te proste słowa. Proszę Pani, ja tego też nie wiedziałem, nie miałem tego tak poukładane, tak na pocieszenie, wtedy, kiedy byłem młodym mężem, prawda? I to poukładanie trwało 40 parę lat, tysiące godzin rozmów z małżeństwami i taka męska analiza rozumowa, co jest przyczyną, prawda? I także, i teraz ja mam takie poczucie przymusu, że ja to poukładanie muszę głosić, muszę się tym dzielić, bo jeżeli ktoś skorzysta, no to o to właśnie by chodziło. Natomiast właśnie do tego małżonkowie, rodzice tak patrzą przez pryzmat uczuć, żeby dziecko ułożyło sobie życie. Ja czasem rozmawiam z takimi osobami, częściej kobietami, które tak po linii, no synek, no taki dobry, ta synowa taka wredna, no to niech sobie ułoży życie, tak, będzie szczęśliwy. Ja pytam, a co z ułożeniem wieczności? Zwykle taka mama baranieje. Pani wspierając, albo nawet fałszywie, bo to się też zdarza, świadcząc w sądzie, żeby synek dostał rozwód najpierw, pani ciągnie go do piekła. I teraz co z tym rozwodem kościelnym? To już Leszek powiedział, ale tak spokojnie. Więc jeżeli małżeństwo zostało w sposób ważny zawarte w kościele katolickim, to nikt nie może tego małżeństwa rozwiązać. Jest jeden wyjątek. Jeżeli małżeństwo zostało ważnie zawarte i nie zostało skonsumowane, nie doszło do współżycia, to papież może takie małżeństwo rozwiązać. To jest jedyny przypadek, kiedy można rozwiązać ważnie zawarte małżeństwo. Problem leży w tym, że są tak zwane przeszkody zrywające, jest ich kilkanaście, i bodaj w 1983 roku wszedł nowy kodeks kanoniczny i tam się pojawił zapis niezdolność jako przeszkoda zrywająca do podjęcia podstawowych funkcji małżeńskich i rodzicielskich. I to jest w zasadzie studnia bez dnia. Bez dna.
Wielka furtka.
Pytanie, ile ludzi naprawdę jest dojrzałych do podjęcia funkcji małżeńskiej, rodzicielskiej. My w trakcie małżeństwa do tego przecież dorastamy tak naprawdę, do tej dojrzałości. W czasie rodzicielstwa, kiedy nasze dzieci już są na tym świecie, my uczymy się być rodzicami. Także no to jest miejsce do nadużyć. Niestety. Nie chciałbym być sędzią sądu duchownego. Oni też mają swoje sumienia. Wiem, że w niektórych krajach jest to rzeczywiście bardzo naciągane. W Polsce na szczęście, oby nie tylko na razie, nie. Ale mam trochę takich doniesień. Natomiast powiedzmy, że po tych iluśnastu latach uzna się, że w chwili zawierania małżeństwa, bo to tylko dotyczy momentu zawarcia małżeństwa, to co się działo po ślubie nie ma żadnego znaczenia, tak? Ale jeżeli było na przykład oszustwo w rzeczy ważnej, znam przypadek, gdzie mężczyzna genialnie, znakomicie, z pomocą całej rodziny ukrył alkoholizm. Zaawansowany. Kropli alkoholu nie wypił przed ślubem, spił się, żeby nie powiedzieć, schlał się na weselu. I to małżeństwo zostało uznane za nieważne, bo gdyby ona wiedziała, kłamstwo w rzeczy ważne, gdyby ona wiedziała, że ona jest alkoholikiem, za niego by nie wyszła. W związku z tym do małżeństwa w ogóle nie doszło. Nie ma rozwodu w kościele, tak? Tylko jest uznanie, że małżeństwo od samego początku było nieważne. Natomiast ja pytam, no a co w takim razie po 15 latach unieważniamy małżeństwo, a kto unieważni dzieci? Które potrzebują ojca i matki, które potrzebują zgody między ojcem i matką. Także te pani intuicje i te obawy całkowicie podzielam.
Tak.
Jest to jakaś furtka, którą ludzie chcą nadużywać. Być może fałszywie zeznają. To co, Pana Boga oszukają? żeby się lepiej poczuć, czy żeby babcia była zadowolona, że był drugi ślub kościelny, czy trzeci, czy któryś, prawda? Choć oczywiście są sytuacje autentyczne i znam takie, gdzie naprawdę małżeństwo już na takiej powierzchownej ocenie nie było zawarte w sposób ważny. I w takich wypadkach to jest pomoc dla ludzi. W innych, no niestety, jest to teren do możliwych nadużyć. Tam, gdzie są ludzie, tam zawsze mogą być nadużycia. Oby było ich jak najmniej, albo najlepiej, żeby nie było ich wcale. Ale rozwodu w kościele ważnie zawartego małżeństwa po prostu nie ma.
Słuchamy Radio Maryja.
Na szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Kłania się Lukrycja z Wielkopolski. Babcia, czterech wnuczek, i mama, i teściowa. Ale ja się chciałam podzielić i pozdrawiam wszystkich oczywiście, państwa Polikowskich i Iwana Leszka. Ale chciałam się podzielić tym, że my już chyba, nie wiem, czy od 15-16 lat mamy różaniec rodziców dla dzieci, ale zainteresowanie było bardzo duże. Powstał przy Sanktuarium Edmunda Bojanowskiego i Opatrzności Bożej. I mamy tam Centrum Duchowości Edmunda Bojanowskiego. I zainteresowanie było bardzo duże. I rodzice, i rodziny, i osoby samotne zapisały się. Także powstało od razu chyba 14 czy 15 różańcowych tych rodziców za dzieci. Ale powstały też dwie róże dziecięco-młodzieżowe, które się modlą za rodziców. No i u nas jest w ten sposób, że dostajemy taką rozpiskę na cały rok, jakie tajemnice grzęcia i osobowo, kto po kim następuje, ale też nie tylko modlimy się za dzieci, za twoje dzieci, na przykład syna i córkę, to za synową, za zdjęcia, wymieniając te rodziny i za wnuki tych rodzin, ale też za chrześniaków również. Także jest więcej jeszcze objętych tych osób, za którymi się modlimy. Także po prostu chciałam się tym powiedzieć. To jest w okolicy Poznania w Luboniu, Sanktuarium Edmunda Bojanowskiego. I zasięg w tej chwili jest bardzo duży, nie tylko tu z terenu, tylko i z całej Polski, i nawet poza całej Europy i jeszcze dalej. Także z przyjemnością chciałam się tym podzielić. Nie tylko bardzo ciekawa inicjatywa jest ich babci też, tych pań, które założyły, to też jest do propagowania. Jest potrzebna modlitwa za tych młodych ludzi, którzy rzeczywiście błądzą, ale efekty są modlitwy wieloletniej. Także i małżonkowie, i babcie, i teściowe, i także cała grupa ludzi się modli. A to wszystko. Pozdrawiam serdecznie.
Dziękujemy, pani Lukrecjo.
Pięknie dziękujemy za to świadectwo. Widać z tego, że modlitwa we wszystkie strony jest możliwa. Zarówno rodziców za dzieci, za wnuki, za chrześniaków, jak i w drugą stronę dzieci za rodziców. To jest równocześnie takie wychowywanie tych dzieci do dojrzałości, do tego, że one kiedyś same zostaną rodzicami. I wtedy będzie pięknie, jeżeli ich dzieci będą się za nich mogły modlić. Myślę, że trudno piękniejsze świadectwa. Dziękujemy bardzo za te wszystkie formy modlitwy. Nigdy tego za wiele.
Na Facebooku Agnieszka pisze: mam zapytanie, jak powinny wyglądać relacje, jeżeli dziadkowie mieszkają z córką, która samotnie wychowuje dwoje dzieci, 7 i 5 lat.
No to jest zawsze te samotne wychowywanie jest trudne, bo nie możemy dać dziecku wszystkiego, co potrzebuje. Tak, potrzebuje, przypomnę, miłości, oczywiście miłości mamy, i to może pani w pojedynkę dać. Miłości taty, no gdzieś tam na horyzoncie raczej jej nie widać. Miłości między rodzicami też nie ma, a ta daje dzieciom poczucie bezpieczeństwa. No i wreszcie miłości, wiarę w miłość Boga to może pani z pomocą dziadków właśnie przekazywać dzieciom. Dziadek, jeżeli jest w miarę młody i sprawny, może być takim wzorcem, może być pożytecznym wzorcem męskości dla dzieci. Tak? I dla dziewczynek, i dla chłopców, bo to mężczyzna nie jest potrzebne tylko w wychowaniu chłopców, prawda? W tym sensie łatać dziurę. Ale zawsze osobom samotnie wychowującym zwracam uwagę na to. Nie zastąpisz i ojca, i matki, nie zastąpisz relacji między rodzicami. Musisz mieć świadomość, że czegoś twoim dzieciom zabraknie. Mówię, część tych dziur mogą łatać dziadkowie, ale musisz w związku z tym położyć wielki nacisk na samowychowanie. Żeby te dzieci dorastając podjęły trud wychowania samego siebie, muszą mieć program samowychowania, muszą wiedzieć, jak odrabiać brak ojca. Brak ojca, tak już w największym skrócie, zwykle owocuje tym, że dziecko podejmuje decyzję, chłopiec w szczególności podejmuje decyzje takie po kobiecemu, bo podgląda mamusia. Czyli ta decyzja w ogromnej mierze zależy od aktualnego stanu uczuć, humoru nawet. Prawda? I taki chłopiec potem chodzi za rączkę z narzeczoną 5, 10, 15 lat, on już ma 40 i jeszcze się boi, bo on nie wie, bo on dzisiaj czuje, że tak, a jutro czuje, że nie. Czyli nie przyszedł na męski tryb reagowania. A męski tryb reagowania jest taki. Myślę, wymyślam, co jest dobre, i wchodzę w to dobre. Choćby kamienie z nieba leciały, tak jak wymyśliłem, tak robię, prawda? Jak chłopaka wprowadzić w taki tryb myślenia, jeżeli nie ma ojca? Oczywiście tak troszkę może pomagać, ale bardzo pomocne może być po prostu planowanie jutrzejszego dnia na piśmie. Chłopak sobie pisze różne rzeczy, które jutro zrobi i odhacza, co zrobił. Mogą to być banalnie proste rzeczy. Ale przychodzi na jaki tryb? Rozumem wymyśla, co zrobi i wolą od siebie to egzekwuje. To jest kapitalny sposób na wzrost chłopaka, któremu zabrakło po prostu ojca wychowania. Przecież nie jego wina, że nie ma ojca, prawda? Jeżeli ojciec umarł i jest w niebie, to można się do niego odwoływać. Tata jest dumny z ciebie, tatuś z góry patrzy, no nie wiedziałam, czy ta góra jest w górze, czy gdzie, ale w każdym razie tatuś widzi, tatuś się cieszy się twoim wzrostem, twoimi sukcesami i tak dalej. Tata nieżyjący może uczestniczyć. Jeżeli tata odszedł do innej kobiety, no to nie może być bohaterem dla dziecka. I wtedy lepiej utrzymać konwencję, że tata jest biedny, chory, będziemy się modlić, żeby wyzdrowiał i żeby mógł wrócić, prawda? No bo to w pewnym sensie jest choroba woli, choroba niepanowania nad sobą, prawda? Także dziadkowie mogą wspierać, natomiast nie mogą zastąpić, prawda? Też żeby dziadkowie nie mieli takich ambicji, żeby zastąpili matkę i ojca, tylko żeby wspierali matkę w łataniu dziur po braku ojca. Tak bym to nazwał. Wiem, że to jest bardzo skrótowe, ale mam nadzieję, że zawsze ten plan samowychowania, w szczególności ten plan dnia, żeby rozumem przyjmować, dla chłopaka to może być dla dorosłych mężczyzn bardzo pożyteczne. Żeby odrabiali zaległości, które nie z ich winy powstały w ich psychice w zasadzie na skutek braku ojca, prawda?
I to czasami nawet niekoniecznie fizycznego braku ojca, tylko braku relacji z tatą, nawet tak. Jeżeli ten tato był w domu.
Czyli niedosyt ojca. Bardzo wielu mężczyzn z przyzwoitych domów, gdzie był na miejscu ojciec, mają niedosyt ojca. Jak czasem pytam, spotykam się z wojownikami Maryi, z mężczyznami świętego Józefa, jeszcze innymi formacjami męskimi, czasem pytam, odważam się, chociaż w dużych gremiach już tego nie robię. Kto pamięta, żeby ojciec w jakiejkolwiek jakiejś konfiguracji powiedział do ciebie, jesteś prawdziwym facetem? Cisza. Prawda? Nigdy nie usłyszeli tego od ojca. A ojciec mianuje chłopca na prawdziwego faceta i dziewczynkę na prawdziwą kobietę. Mama tutaj nie może tego spełnić. Tak to jest ojciec, prawda? I wielu ojców w ogóle nie ma tej świadomości, że nigdy swojemu synowi nie powiedziały, jesteś dumny, jesteś prawdziwym facetem, naprawdę możesz samodzielnie żyć, dasz sobie radę w życiu. Nie? Nawet w takich sytuacjach banalnych, gdzie tata się siłuje z synem na rękę i synek wreszcie wygrał, jest okazja powiedzieć, synek, no fizycznie jesteś naprawdę prawdziwym facetem, gratuluję. W żadnym kontekście zdecydowana większość mężczyzn nie słyszała tego od swojego ojca i nieraz umierają z niedosytem, z takim poczuciem braku ojca, nie wiedząc, że sami siebie mogą zamianować na mężczyznę. To jest taka piękna scena w filmie Odważni, gdzie mężczyzna, który ma swoją rodzinę, ma swoje dzieci, ale ojciec go zostawił, mówiąc brutalnie, spłodził i zostawił, nie znał ojca, ojciec już umarł. I ten mężczyzna żył z tą raną, że tata go nie chciał, prawda? Przerobił to w sobie, napisał list do ojca, wybaczył mu wszystko, pojechał nad grób, nad grobem ojca odczytał mu ten list i symbolicznie wetknął ten list między kamienie grobu. W tym momencie sam siebie zamianował na mężczyznę. Rozwiązał problem tego swojego bólu, braku ojca. I trzeba chłopaków, dziewczyny też inaczej, bo dziewczyny nie są mianowane na prawdziwą kobietę. Trzeba wdrażać właśnie w to mądre samowychowanie, żeby sami, za pomocą oczywiście łaski, odpracowali to, czego nie dostali, nie ze swojej winy, od swojego taty. Prawda? Tak w wielkim skrócie.
Słuchamy Radio Maryja.
Halo? Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Tomasz dzwoni. Ja chciałbym poruszyć pewne takie sprawy. Znam wiele rodzin, oczywiście wspaniałych, które żyją w wielkiej miłości i zgodzie. I rodzice, i teściowie, i wnuki. Ale wiemy, że wśród nas jest wiele rodzin poranionych, skłóconych ze sobą, że nawet i nienawiść wśród najbliższych. I chciałbym zwrócić uwagę na takie pewne aspekty. Pierwsze, jak mówi ojciec Tadeusz, modlitwa jest niezwykle ważna, ma ogromną moc. Sam jej tyle razy doświadczyłem. Ale też nie wystarcza sama modlitwa. Potrzebne jest nasze działanie apostolskie i tu zwłaszcza w rodzinie. Często dziś wiem, też znam, wiele rodziców są religijni, modlą się za swoje dzieci, dorosłe już, ale na przykład te dzieci daleko są od Pana Boga, żyją nieraz, jak to mówi się, na kocią łapę. I ci rodzice, jak się z nimi spotykają, to tak unikają tych tematów religijnych, nie chcą w ogóle rozmawiać, tak jakby nie byli wierzący. I nawet nieraz udają, że wszystko jest dobrze, że wszystko w porządku, pozwalają nawet nocować, mieszkać i tak dalej. Także jednak myślę, że rodzice powinni, nawet te dorosłe jeszcze dzieci swoje, czy wnuki już w pewien sposób też pouczać, oczywiście z miłością, z mądrością. I jeszcze druga sprawa. Znam wiele przypadków, o czym może mało, prawie nikt, albo nawet mało się mówi, że jest takie chorobliwe uwiązanie się zamężnej kobiety młodej do rodziców własnych już po wyjściu za mąż, zwłaszcza do mamusi, że na przykład wszystkie różne wolne dni czy święta się spędza u rodziców żony. I nawet te dzieci bardzo rzadko się mogą spotkać z drugimi dziadkami, czyli rodzicami taty. Nawet nieraz ich dobrze nie znają. I myślę, że to też jest pewien problem, który ja widzę niestety. No. Także to proszę tak jakby jeszcze do tego się odnieść. I dziękuję za audycję. Bóg zapłać.
Dziękuję, tak, panie Tomaszu.
Dziękujemy, panie Tomaszu. Oczywiście bardzo ważną rzecz pan zwrócił uwagę, że modlitwa nie ma być zamiast. Ona ma wspierać nasze ekstremalne ludzkie wysiłki. Mamy robić wszystko, co w naszej mocy i wspierać tą modlitwą. Tak to ja widzę i jestem przekonany, że tak to właśnie powinno być. Natomiast przywiązanie kobiety do mamusi jest równie częste, a może nawet mniej częste niż przywiązanie syneczka do mamusi. Prawda? Ja przynajmniej z perspektywy poradni, tak statystycznie rzecz biorąc, to tych synków przywiązanych do mamusi widywałem częściej niż córeczek. Ale to właśnie przywiązanie, które nie pozwala odłączyć się, jest zmorą bardzo wielu małżeństw. Bardzo wiele małżeństw cierpi z tego tytułu, że zresztą to dziecko, które jest związane uczuciami z mamusią najczęściej, w ogóle tego nie czuje. Uważa, że wszystko jest w porządku, że ten współmałżonek sobie coś obzdurał, prawda? To jest sytuacja do oceny własnych rodziców i teściów jest trudna. Mam pamiętam taką sytuację, jak młodziutcy ludzie po ślubie przychodzą, tak siadają na skraju krzeseł, utrącają się, w końcu ona mówi, no mężczyzna jesteś, zacznij. Podobało mi się, bo dzisiaj rzadko kobieta mówi do swojego męża, mężczyzna jesteś, ty podejmij aktywność. I on mówi, proszę pana, jesteśmy 2 lata, 8 miesięcy po ślubie, mieszkamy z moimi rodzicami, ale to nie jest żaden problem, bo to są bardzo kulturalni ludzie i oni w nic nam się nie mieszają. Na co ona wstaje, proszę pana, co on gada? Przecież oni nam się mieszają dokładnie we wszystko. Na co on wstaje i krzyczy, to twoi nam się, tu lecą niecenzuralne słowa, prawda? I wrzeszczą na siebie. Oboje są absolutnie przekonani. On wyrósł przy swoich rodzicach i ze wszystkimi ich dziwactwami jest oswojony. I nie widzi nic nienaturalnego, nic normalnego, nic wścibskiego. Z kolei ona jest przyzwyczajona do swoich rodziców. I on widzi, że jej rodzice niewłaściwie... Także do problemu rodziców trzeba podejść naprawdę z wielką pokorą. Nie ustalać, którzy rodzice lepsi, którzy gorsi, tylko wspólnie popatrzeć, co mamy zaczerpnąć z jednego domu, co z drugiego, a przed czym się obronić, jakich błędów mamy nie popełniać. Tak, czyli tak konstruktywnie ocenić nasze rodziny po to, żeby zaczerpnąć dobro, nawet z przepisami kulinarnymi, a odciąć się od zła. I to radykalnie oddać, jeżeli był na przykład alkoholizm, coraz częściej w polskich rodzinach, no to namawiam zawsze małżonków na podpisanie abstynencji do końca życia. Krucjata wyzwolenia człowieka, prawda? Może na początek na rok, a potem na całe życie. Bo tylko wtedy się uchronimy przed skutkami straszliwego nałogu, jakim jest alkoholizm, prawda? Także, że niestety ludzie sami sobie, że tak powiem, gotują ten los, ale proszę zauważyć, mówiłem, że pierwszym czynnikiem jest niedojrzałość. Niezdolność oderwania się od mamusi jest niedojrzałością, prawda? I ludzie wchodzą w małżeństwo, niedojrzali, no i potem te relacje nie mogą dawać szczęścia, więc szukamy jakichś tam innych pseudoatrakcji, prawda, przyjemności, czy nowych związków, bo to coraz częściej też się zdarza.
Chwila muzyki i kilka ogłoszeń. Lech Polakiewicz, audycję dla małżonków i rodziców. Zapraszam Państwa na rekolekcje spotkania małżeńskie, krótkie, weekendowe. W weekend 29 stycznia, 2 lutego są organizowane przez Ośrodek Częstochowski w Tenczynie. Zgłoszenia przyjmują Państwo Frania. Telefon 536 881 995. Powtarzam, 536 881 995. W weekend 2-4 lutego Ośrodek Koszaliński w Koszalinie organizuje spotkanie małżeńskie. Zgłoszenia przyjmują Państwo Telega. Telefon 600 984 248. Powtarzam, 600 984 248. Więcej na stronie internetowej spotkaniamałżeńskie.pl. Zapraszam na kolejne audycje dla małżonków i rodziców za tydzień 30 stycznia. Temat małżeństwo, wspólnotą życia i miłości. Zaprezentują Lidia i Ireneusz Sobońscy, członkowie wspólnoty Świętej Rodziny w Łomiankach. Przyjadą razem z księdzem Krzysztofem Szymendera, proboszczem parafii pod wezwaniem świętej Faustyny Kowalskiej w Plewińskach. 6 lutego temat wpływ hormonów na zdrowie ogólnoustrojowe, odporność i psychikę w różnych okresach życia. Doktor nauk medycznych Aleksandra Kicińska i razem z mężem Krzysztofem, doktorem nauk medycznych, z laryngologiem, prowadzą klinikę leczenia niepłodności in vivo. 13 lutego, co chrześcijaństwo dało kobietom? Zaprezentuje Małgorzata Nawrocka, pisarka, dziennikarka, pedagog, razem z mężem Markiem. I przechodzimy jeszcze do naszej audycji Teściowie i Dziadkowie. I tutaj pyta się Paulina, co zrobić, gdy rodzice, bardzo wierzący, niszczą, manipulują młode małżeństwo, narzucając swoje zdanie, nastawiają przeciwko małżonkowi. Czy odcięcie się w tym przypadku jest dobre? Co w przypadku, gdy pojawią się wnuki?
To znaczy, ja przypomnę tą zasadę ważności. Najważniejsi są małżonkowie dla siebie, potem dzieci, potem rodzice, teściowie. Jeżeli rzeczywiście rodzice naruszają jedność małżeńską, wolno się do nich, no, nazwijmy, zdystansować, tak? Ograniczyć kontakty, a czasem nawet, gdy ewidentnie działają destrukcyjnie na małżeństwo, to nawet można urwać kontakty, przynajmniej na jakiś czas. Zwykle to należy to robić tak stopniowo, powiedzieć swoim rodzicom, przede wszystkim nie będę słuchać żadnych krytycznych uwag na temat mojego małżonka. To jest najważniejsza osoba na świecie. Mamusiu, kocham cię bardzo, ale on jest ważniejszy od ciebie. Czy ona jest ważniejsza od ciebie, od dnia ślubu? Musisz to przyjąć do wiadomości? Nawet jak przykrość wyrządzę, to może skanalizuję zapędy mamusi. Nic nie będę, niczego nie będę słuchała na temat krytyki pod kątem mojego współmałżonka. To jest jedno. Można powiedzieć, że słuchajcie, to jest nasze małżeństwo, my jakoś je planujemy, lepiej lub gorzej, chętnie posłuchamy rad, natomiast my decydujemy. Jeżeli tego nie uszanujecie, to niestety wy sami decydujecie o tym, że będziemy musieli ograniczyć kontakty. Czyli uprzedzić decyzję o ograniczeniu kontaktów tym, żeby oni zaczęli się, no a tak żartobliwie to mówię, dać rodzicom na kino, żeby zajęli się sobą. Znaleźć im parę fajnych filmów, wysłać ich na rekolekcje, może właśnie na spotkania małżeńskie i wtedy, żeby przestali się zajmować życiem dzieci, które już są dorosłe, prawda? Taka jest kolej rzeczy, taka jest natura, tak Pan Bóg to wymyślił i nie burzmy tego. Tak w skrócie.
Słuchamy Radio Maryja.
Halo?
Słuchamy Radio Maryja.
Bolesława z Krakowa. Ja chciałam powiedzieć takie bardzo serdeczne i pełne wdzięczności słowa o moich teściach. Obydwoje już nie żyją. Byli dyrektorami szkół, czyli wakacje były dla nich czasem bardzo intensywnej pracy. Myśmy przyjeżdżali do nich z dziećmi, mamy 4 dzieci, zawsze na przynajmniej miesiąc wakacji. Teściowie nigdy w życiu, przez cały czas swojego życia nie zrobili mi najmniejszej, ale to najmniejszej przykrości. Ale kiedy nasze dzieci niezbyt grzecznie zachowywały się razem ze swoim kuzynosem przy stole, mama chodziła i mówiła: Bolesiu, chciałabym ci coś powiedzieć, ale przyrzeknij mi, że się nie będziesz miała. I tak trwało prawie tydzień. Ja już mówię: mamuś, no przyrzekam, że nie będę się gniewać, tylko mi powiedz co. Ja tak, nie będziesz się gniewać, jak ja będę zwracać moim wnukom uwagę, żeby one się tak pięknie zachowywały przy stole. Ja mówię: mama, będę ci przecież wdzięczna. I druga rzecz. Była poważna sprawa konfliktu między moim mężem a mną. Napisałam list nie do mojej mamy, tylko właśnie do teściowej. Teściowa, pomimo że była dyrektorem szkoły, natychmiast wzięła okolicznościowy urlop i o 4 rano dzwonek do drzwi, moja teściowa. Otwieram drzwi, a ona tak bardzo poważnie: Bolesiu, przyjechałam porozmawiać z moim mężem, z twoim mężem, z Tadeuszem. No i była poważna rozmowa. Oczywiście moja kochana teściowa 100% wzięła moją stronę. Zresztą obiektywnie to chyba miała rację, ale mogła usprawiedliwiać. Nie usprawiedliwiała swojego synusia w ogóle. Rozmawiała ze mną, z nim, ale z Tadeuszem rozmawiała sama. Po prostu mówię szczerze, miałam teściów wspaniałych ludzi. Różniliśmy się poglądami politycznymi, oni byli dyrektorami szkół, obydwoje byli partyjni. Ja po drugiej stronie barykady. Nie zrobili mi nigdy najmniejszej przykrości z powodu różnych poglądów politycznych. Nigdy mnie nie skrytykowali do męża z powodu różnicy poglądów politycznych. I noszę w sercu ogromną, ogromną wdzięczność i wszystkim żonom życzę takich teściów i mężom życzę, żeby też spotkali w swoim życiu takie teściowe i takich teściów. Naprawdę można żyć w zgodzie, można żyć w miłości, jeśli się pragnie miłości dobrej rodziny dla swojego dziecka. Nie dla siebie dobrej rodziny swojego dziecka, tylko dla niego dobrej rodziny. Ja właśnie takich miałam teściów, jestem im ogromnie wdzięczna i do śmierci będę im w duchu wdzięczna i modlić się będę za nich.
Dziękujemy pani Bronisławu.
Bardzo dziękujemy. To piękne świadectwo. Piękne. Myślę, że bardzo nam wszystkim potrzebne i warto, może to jest akurat dobra chwila, żeby zastanowić się, za co możemy podziękować naszym teściom. Nawet jeżeli już nie żyją, za co jesteśmy im wdzięczni i właśnie się choćby króciutko za nich pomodlić.
To jeszcze bym chciał jedną rzecz dorzucić króciuteńko do tego, do pana Tomasza, bo tam powiedział z takim bólem, że kontakty z rodzicami żony bardziej niż z rodzicami męża. Kochani, to jest w miarę normalne, że kobieta, zwłaszcza gdy dziotko jest malutkie, niemowlę, osesek, łatwiej oddaje je w ręce rodzonej matki niż teściowej. I trzeba się z tym troszeczkę pogodzić. I w bardzo wielu rodzinach jest tak, że rzeczywiście rodzina bardziej ciąży ku rodzinie mamy niż ku rodzinie. Nie zawsze tak jest, ale często tak właśnie jest. Teraz druga rzecz, jeszcze chciałbym przy okazji teściów coś powiedzieć. Otóż proszę zobaczyć, my dostajemy rodziców wtedy, kiedy jesteśmy osaskami i się przyzwyczajamy do tych rodziców od urodzenia, żeby nie powiedzieć od poczęcia, prawda? Oni są dla nas normalni. I kochanie własnych rodziców, no, bywa czasem trudne, ale generalnie jest zupełnie naturalne. I teraz Pan Bóg wymyślił coś takiego, że my, jak wchodząc w małżeństwo, dostajemy nowych rodziców, swoich teściów, których jesteśmy obowiązani kochać, bo jeżeli celem małżeństwa jest, przypomnę, wspólna droga do świętości przez budowę komunii osób na wzór komunii osób boskich, że ja mam zbudować komunię z moją żoną, to ja nie mogę lekceważyć ogromnie ważnego kawałka serca mojej żony, jaki jest dom rodzinny, a w szczególności mama, prawda? Czyli nie da się zbudować prawdziwej komunii jedności między mężem i żoną, jeżeli powiedzmy mąż ma w nienawiści teściową. To jest po prostu niemożliwe, prawda? Bo i tym się odcina od żony. I teraz dostajemy zadanie, jakie? Dostajemy rodziców z innej opcji politycznej, pani powiedziała, z innej kultury nieraz. Nowych rodziców, którzy są z innej bajki. I to jest dla nas wezwanie, żebyśmy urośli, potrafili pokochać ludzi, którzy są inni od nas. którzy, z którymi się nie zgadzamy we wszystkim, którzy mają inne poglądy, inny styl życia, inne podejście nawet do pieniądza, do wiary, do wszystkiego, prawda? I to jest, także teściowie są taką szansą. A czasem jak mężczyźni częściej mówią, panie znasz mojej teściowej, to jest w ogóle nie do wytrzymania. Mówię, panie, to traktuj teściową jako siłownię. Nawet karnetu nie musisz wykupować. Przychodzi do domu, atakuje cię od progu, a ty serwujesz herbatkę. Ona ponawia atak, a ty dodajesz ciasteczko do herbatki. Szybko by się konflikty skończyły. Ale potraktować to jak teściów, tych trudnych teściów, nie wszyscy są trudni, niektórzy są do rany przyłóż, ale tych trudnych teściów traktować jako wyzwanie. Ja muszę stać się dojrzalszy, żeby pokochać takich ludzi, nie zmieniając ich, nie nawracając, nie negując ich życia, prawda? Ale oczywiście nie aprobując zła, które pełnią, to jasne, ale nie zmuszając na siłę do zmiany życia. I to jest dla mnie wezwanie do wzrostu, żeby ja mógł pokochać ludzi, którzy są, mówiąc tak najogólniej, z innej bajki, prawda?
Ale oni zrodzili nam żonę.
Właśnie. I ta wdzięczność za to, że gdyby nie teściowa, teść i Pan Bóg w tym trójkącie, nie miałbym żony, prawda?
A tak ją kocham, no to jak?
No więc także nie da się tego oddzielić, tak? Oczywiście żona ma być dla mnie najważniejsza, ale ważnym elementem zbliżania się do żony jest akceptacja jej mamy. I radzę to zrobić również wszystkim zbuntowanym zięciom, którzy już pochowali teściowe. Żeby się z nimi wewnętrznie pojednać i się otworzą nowe możliwości budowania relacji z żoną, pogłębiania relacji z żoną. Bo to jest bariera, niewidoczna bariera, która uniemożliwia prawdziwe zbliżenie się męża do żony, ta niechęć, a czasem nienawiść do jej mamy, czy jej rodziców w ogóle, prawda, jej domu rodzinnego.
No, widzę, pani Wiktoria odbiera. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Zawsze.
Ja chciałam poruszyć taki temat. Po prostu jeżeli teściowa napuszcza swojego syna na żonę, bo jest na o coś zła, na swoją synową jest o coś zła i po prostu skłamie, żeby tylko ten syn, żeby po prostu jakąś, ten syn zrobił jakąś przykrość tej swojej żonie. To się też zdarza. Tu chodzi o moją córkę. Ja nawet byłam sama przez tą teściową mojej córki napuszczona, bo ona skłamała mi, że moja córka coś zrobiła. Ja mojej córce po prostu powiedziałam jej, o co chodzi, że powiedziałam, ty zachowuj się zawsze tak, żeby nikt przez ciebie nie płakał, bo ona nawet mi płakała, że co moja córka zrobiła, a później się okazało i to jej mój cięć potwierdził, że tak nie było, że po prostu jego mama po prostu powiedziała nieprawdę. I wychodzi mi o takie właśnie, takie sprawy. Jeżeli teściowa taka jest, jak tutaj mojej córce, powiedzmy, poradzić, co ona powinna zrobić? Dziękuję bardzo.
Dziękujemy pani.
Droga pani, po pierwsze powiedzieć, żeby to zięciowi w tym przypadku, żeby nie słuchał negatywnych tekstów na temat swojej żony. Odciąć się od tego, zabronić mamie. Powiedzieć, nie będę mamo tego słuchał. Moja żona jest najważniejszą kobietą. Proszę zauważyć, problem z teściami zawsze powinno rozwiązywać rodzone dziecko. Nigdy na krzyż. Bo powstają sobie koszmarne konflikty. Czyli w tamtym wypadku syn powinien powiedzieć, mamo, ja sobie nie życzę, nie zgadzam się i nie będę słuchał żadnych negatywnych tekstów. Ja znam zalety, znam wady mojej żony, ale ty mi tu nie dolewaj oliwy do ognia, bo pamiętaj, mamo, przepraszam cię, jesteś dla mnie bardzo ważna, ja cię bardzo kocham, ale ważniejszą kobietą żyjących na świecie od ciebie jest moja żona, a jak mam córkę, to jeszcze, a potem córka, a dopiero potem ty. No. Czasem takie uświadomienie mamy, takie osadzenie jej w tych zapędach. Bardzo wiele mamuś po prostu nieświadomie chce odzyskać synka. Jeżeli ulokowała uczucia w synku, tak naprawdę zrywając więź z mężem, to ona się czuje samotna, jak synek się ożenił, prawda? Wiele mamuś nieświadomie chce oderwać synka od żony i jątrzy. Pokazuje wszystkie niefajne zachowania żony, eksponuje. Mój, ale zobacz, jak ona się zachowuje. Ona na pewno kogoś ma, ona cię zdradza. Różne takie teksty mamusie potrafią mówić, nie wiedząc, że tak naprawdę one walczą o to, żeby synka dostać z powrotem, prawda? I taką dobrą radą na to jest, jak młodzi się zorientują, że mama takie intrygi prowadzi, że jak w chwili, kiedy, powiedzmy, żona fauluje mamę, to co robi mąż? normalny mężczyzna staje po stronie tego, kto ma rację, tak? A w tym razie to powinien zrobić? Stanąć przy żonie, objąć ją ramieniem, powiedzieć: mamusiu kochana, głupio wyszło, ale ona źle nie chciała. Jeżeli w tak ewidentnej sytuacji się opadał po stronie żony, to mamusia szybciutko zaczyna kalkulować: jeżeli nie chcę stracić synka, muszę zaakceptować go razem z synową. Bo jak w takiej sytuacji staje po jej stronie, to ja już jego nie oderwa. I ta mamusia, która wyszukiwała wad w synowej, nagle zaczyna wyszukiwać zalet, żeby móc ją zaakceptować. Oczywiście to jest pewien taki schemat, uproszczenie, ale tak to się dzieje, prawda? To my czasem musimy stanąć przeciwko naszym rodzicom w obronie współmałżonka, i to czasem rzeczywiście bardzo pomaga.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże. Szczęść ja Boże. Mówię z Warszawy. Przepraszam.
A pani zachwyt. Imię?
Hanna.
Dziękuję.
Przepraszam za chwytę. Ja dziękuję za bardzo ciekawą audycję. Jest wiele takich dobrych porad. I mam pytanie do państwa. Czy synowa do teściowej może się zwracać po imieniu? Po prostu taki zwyczaj na co dzień. Nie mamo, nie inaczej, tylko po imieniu.
Ja... Można?
Tak.
No, ja osobiście uważam, że to nie jest właściwe. Tak jak była taka moda, że dzieci do rodziców mówią po imieniu, gdzie ojcowie chcą być dobrym ojcem, stają się kumplami swoich dzieci. Nie. To jest relacja pionowa. Mogą się zaprzyjaźnić bardzo, ale ojciec dla syna ma być zawsze ojcem. Teściowa dla synowej ma być mamą. Niech będzie mamą, a nie teściową, tak? To nie jest Kasia, Frania czy Zuzia, prawda? To jest pewien elementarny taki szacunek. Dawniej się mówiło o Kinderstuba, tak po polsku, prawda? I dzisiaj to się nam pomieszało. Dzisiaj wszystkie konwenanse powyrzucaliśmy. Już nie przypuszczamy kobiet w drzwiach, już nie ustępujemy miejsca, już nie hamujemy ordynarnej mowy w obecności kobiet i tak dalej. Co oczywiście wpływa na upadek obyczajów, ale równocześnie wpływa na zanik szacunku dla kobiet, kiedyś w naszym narodzie bardzo rozbudowanego dla kobiecości, w mężczyznach. Te zwykłe, niby puste konwenanse coś wnosiły. To jest myśl Karola Wojtyły, osoba i czyn. Czyny przychodzą na sprawcę. Jak ktoś będzie się uprzejmie zwracał do kobiety, to niechcąco, nie wiedząc nawet o tym, zacznie ją w swoim sercu bardziej szanować. Jak się zwracał ordynarnie, przestanie ją szanować, prawda? Nawet jakby na najwyższy szacunek zasługiwała. Także ten powrót do, nie chcę powiedzieć konwenansów, ale do właściwych relacji. Dziecko, rodzice to jest zawsze relacja pionowa, prawda? Mogą się bardzo przyjaźnić, ale moim zdaniem odnoszenie się do siebie po imieniu nie jest właściwe. Tak samo jak znam wielu, pewnie setki kapłanów. I bardzo często, zwłaszcza młodzi kapłani, mówią: mów do mnie po imieniu. Nie, mówię: księże Piotrze, księże Pawle, księże Jurku, prawda? Nie dlatego, że nie mógłbym, bo mógłby być moim synem na przykład, tak? A mówię jednak księże. Dlaczego? Bo on nosi na sobie pewną godność, która wynika z nałożenia przez na niego rąk Chrystusa w nieprzerwanym ciągu błogosławieństwa biskupów przez kapłanów i tak dalej, przez te pokolenia całe. I on nosi pewną godność, niezasłużoną, prawda? I on nie ma z nosem w chmurach chodzić, ale ma mieć świadomość, że jest namaszczony przez Chrystusa, prawda? A niezależnie od tego, niestety, znałem co najmniej kilku kapłanów, którzy bardzo się spółfalali, akurat już pas akademicki ze studentami, ze studentkami, i w końcu jedną z tych studentek założył rodzinę, prawda, oczec kapłaństwa. Także ten układ, nie naruszajmy tego układu pionowego. Dziadek niech będzie dziadkiem, ojciec niech będzie ojcem, wnuk niech będzie wnukiem. To nie jest Jurek, Franek, to nie jest kumpel, prawda?
A ja może dopowiem. Tutaj w tej sytuacji, o której pani Hanna z Warszawy mówiła, myślę, że jest miejsce dla męża synowej. Czyli dla syna, który warto byłoby, żeby postawił sprawę jasno, że do mojej mamy cieszyłbym się, gdybyś mówiła mamo, a nie po imieniu. Po prostu.
No tak, tylko że czasem mamy same inicjują takie: tu mów do mnie Haniu, mów do mnie Franiu, mów do mnie Marysiu, tak? I pytanie, czy należy na to godzić. Pamiętam przezacny, najświętszy i najmądrzejszy, jakiego znałem człowiek na ziemi, nikomu nie ujmując, ojciec Karol Meissner, znaliśmy go z bliska, on nas nazywał swoimi przyjaciółmi. Mówił do nas z żoną, mówcie do mnie Karolu, tak? No ale przed tym Karolu zawsze było to wtrącone, co ojcze jednak. Szacunku i z taką, i tej intuicji, żebyśmy nie naruszali tego. On był naszym bliskim przyjacielem. Bezpośrednio mogliśmy o wszystkim rozmawiać. Bardzo bezpośrednio, tak? A nawet o intymnych sprawach. Natomiast on był jednak ojcem. On był jednak kapłanem, prawda? I ja bym zachował te stary, może jestem stary, może jestem starosiecki, ale jakoś te starosieckie małżeństwa lepiej funkcjonowały niż te nowoczesne dzisiaj. Więc może warto wrócić do pewnych starych obyczajów.
Także do męża należy obrona swojej żony przed jakimiś napastliwymi odzywkami ze strony innych osób.
Innych osób, generalnie.
I powinien zawsze stanąć, powiedzieć, przepraszam, to jest moja żona, sobie nie życzę tego rodzaju słów. Myśmy na przykład coś ustalili już i tak będzie. Także radziliśmy się co do jakiejś kwestii wcześniej, zbieraliśmy informacje, razem coś postanowiliśmy i tak to zrealizujemy, bo są jeszcze takie często dodatkowe, że tak powiem, wtrącania się, a jednak postawcie sobie coś tam inaczej, a jednak zbudujcie coś inaczej, bo to będzie lepiej. Nie, przepraszam, mamy ustalenia już zrobione. I tego mąż powinien pilnować.
Odnośnie tego złego odnoszenia się, to dzisiaj coraz częściej te skutki wychowania bezstresowego między innymi, dzieci pyskują do rodziców, prawda? Odzywają się niegrzecznie do mamy, do taty. Jak rodzice są skłóceni, to nawet się cieszą. O, widzisz, nawet dzieci się na tobie poznały. Jesteś głupia, jesteś taka. Bo dzieci potrafią straszne rzeczy mówić do rodziców, prawda? Bezkarnie całkowicie. I taką odzywkę kiedyś słyszałem. Słuchaj, ty nawet do swojej matki możesz tak mówić, ale do mojej żony ja ci nie pozwalam tak się odnosić. Proszę natychmiast przeprosić. Nie? Podkreślenie ważności właśnie małżeństwa i szacunku dla mojej żony, prawda? I to samo można zrobić z mamusią. Mamusiu, do mojej żony nie wolno tak. O mojej żonie nie wolno tak mówić. To jest najważniejsza kobieta mojego życia.
Tak. Patrzę tutaj jeszcze na Facebooku, czy coś, na coś nie odpowiedziałem. Marta pisze, szczęść Boże, a jeśli mieszkamy z rodzicami już, mamy zrobić remont i nie mamy gdzie iść, mamy czwórkę dzieci, a rodzice się wtrącają, to co mamy zrobić w takim wypadku?
No właśnie, to jest sytuacja pewnego uwiązania, bo jeżeli jesteśmy w domu rodziców, to tam jest to jakoś umeblowane. I nie jesteśmy uprawnieni do przemeblowywania tamtego domu, mówiąc symbolami, prawda? Musimy się do pewnych zwyczajów tego domu dostosować, ale możemy, myślę, negocjować, możemy, ale w duchu pokornej prośby. Słuchajcie, dajcie nam ten pokój, czy te dwa pokoiki. Pozwólcie nam tu wstawić drzwi, żebyśmy się czuli u siebie, czy dodatkowe na korytarzu, czy dodatkowe wejście do domu. No, oczywiście nie znam architektury tamtego domu, ale coś tam zawsze da się wykombinować, ale my, jako młodzi, którzy nie mamy gdzie się podziać, występujemy w stosunku do rodziców, no, jako petenci, z pokorną prośbą, żeby pozwolili nam się poczuć u siebie, tak? Ja kiedyś powiedziałem, żeby wprawili sobie zamek do pokoju, żeby się czuli, że to jest ich odrębny pokój. Rodzice się obrazili, że to myślicie, że was okradniemy. Nie. To trzeba urządzić uroczystość. To my, rodzice, powinniśmy urządzić uroczystość. Nie stać nas na to, żeby wam kupić mieszkanie, ale oto ten wasz pokój jest wasz. Tu macie klucz, możecie się zamknąć, możecie zostawić swój bałagan. Nie będziemy tam bez zaproszenia wchodzić, prawda? Czyli nawet we wspólnym mieszkaniu powinno być terytorium, które rodzice wspaniałomyślnie ofiarowali swoim dzieciom, którego to terytorium nie będą naruszać. Nie będą wchodzić bez... Czasem mamusia mówi, no dobrze, macie ten pokój, ale ta jedna szafa niech zostaje, bo nie mamy gdzie wstawić. Żeby mieć pretekst wchodzenia do swojej pościeli, do swoich jakichś rzeczy. Nie. Jak dajecie, to dajemy. I my wtedy jako młodzi, ja już mówię z innej perspektywy, ale ci młodzi mogą sobie na przykład, nie wiem, pomalować sufit na fioletowo, w żółte kwiatki i żeby sprowokować. No ale daliście nam ten pokój? no to pozwólcie nam, że po naszemu będzie. Nie, nie, tutaj muszą być żółte ściany z niebieskimi różyczkami, wałkiem pociągniętymi i portret przodka musi wisieć na lewej ścianie, prawda? No właśnie, wynegocjować, żeby to było rzeczywiście oddane młodym, nawet przy wspólnym mieszkaniu, chociaż to zwykle nie jest dobre rozwiązanie, zawsze jak warunki są ciasne, bo wtedy się obijamy o siebie zawsze.
Na początku naszego małżeństwa, jak po ślubie wchodzimy do domu u moich rodziców, mieszkaliśmy na początku, to w progu tata wręczył nam klucz od pokoju naszego.
No właśnie, to jest mądre podejście.
Mimo, że w całym naszym, moim życiu jako dziecka nic w domu nigdy nie było zamykane na klucz. To jednak w tym przypadku to nawet ma takie wielkie znaczenie, że daje nam klucz, żebyśmy się mogli czuć bezpiecznie
u siebie. No i to jest mądrość. Niestety wielu rodzicom i dziadkom brakuje.
Drodzy Państwo, czas nam się już skończył. Bardzo dziękuję za wszystkie telefony. Dziękuję pani Wiktorii i naszym gościom, pani Jadwidze i Jackowi Pulikowskim. Serdecznie Bóg zapłać.
I my dziękujemy również. A najbardziej dziękujemy za to, jak ktoś skorzysta pozytywnie z tych rzeczy, które tu słyszał, bo my sobie u szefa zarobimy tantiemy.
Dziękuję Państwu. Do kolejnego wtorku. Żegna się z Państwem Lech Polakiewicz. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Audycja dla małżonków i rodziców.